listy od 1 do 9 a i 16. Teraz przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU7/14 w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu. Przypominam, że ten projekt był przedmiotem obrad Rady na poprzedniej sesji i w wyniku decyzji Rady został skierowany ponownie do Komisji Kultury i Nauki i do Komisji Budżetu i Finansów. W tym stanie rzeczy ten projekt prezentuje pan dyrektor wydziału, więc jeśli mogę pana dyrektora Marcina Kostaszczuka poprosić. Ja powiem tak, że Komisja Kultury i Nauki podtrzymała na ponownym posiedzeniu swoją poprzednią pozytywną opinię, głosując 6 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujące. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała to w głosowaniu 8 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący, również pozytywnie. Nie wiem, czy państwo potrzebują jeszcze jakichś dodatkowych informacji od pana dyrektora, czy od razu do dyskusji byśmy przystąpili. Czy pan dyrektor chciałby coś dodać do prezentacji wcześniejszych?
Ja chciałbym dwie rzeczy dodać, jeśli można. Po pierwsze, chciałbym państwa radnych serdecznie przeprosić za moją nieobecność podczas poprzedniej sesji Rady Miasta, wynikającą z faktu, że moja temperatura była wtedy o wiele wyższa niż temperatura dyskusji na tej sali, nawet podczas sesji budżetowej. Dlatego pozwoliłem sobie wydelegować pracownika, który odpowiadał na państwa pytania. Druga rzecz to trochę fakty, które nastąpiły w międzyczasie. Między innymi takie, które dotyczą Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych jeszcze. Takie fakty, które tak naprawdę skutkują jego cały czas pewnym stanem zawieszenia. Otóż rozstrzygnięte zostały konkursy, programy ministra kultury i dziedzictwa narodowego i w jednym z konkursów muzeum było o włos, o 3 punkty od uzyskania dotacji na projekt związany z powstaniem wielkopolskim. Te 3 punkty, których brakowało do granicy 70 punktów, to tak naprawdę była ocena zdolności instytucjonalnej tegoż muzeum, wartości organizacyjnej, wynikająca między innymi z faktu, iż muzeum nie jest umieszczone w rejestrze Ministerstwa Kultury. Uchwalenie statutu w tej chwili, gdyby nastąpiło przedtem, tak naprawdę muzeum miałoby tą dotację i moglibyśmy powiedzieć, że do budżetu miasta, który łoży na jego działalność, zostałaby dodana ta kolejna złotówka, a właściwie kilkadziesiąt tysięcy złotówek ze środków budżetu państwa. Także jeszcze raz proszę państwa radnych, jestem oczywiście do dyspozycji, proszę państwa o przychylne przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Na sali jest również obecny dyrektor muzeum, pan Lech Dymarski, i zastępca dyrektora, pani Beata Mitmańska, więc jeśli państwo chcieliby dodatkowych informacji ze strony muzeum, to będzie to oczywiście możliwe. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały 7/14 w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Ale kartę proszę naszą, a nie kredytową. Czy wszyscy oddali głos? Tak? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 16 za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 10. Przystępujemy do punktu 11. Jest to projekt uchwały PU38/15 w sprawie nadania statutu Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor Maria Remiezowicz przedstawi ten projekt uchwały.
Panie przewodniczący, panie i panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Pragnę, zanim przejdę do omówienia projektu uchwały, chciałabym przedstawić autopoprawkę, którą państwo radni mają już na skrzynkach. Autopoprawka dotyczy 2 punktów. W samej uchwale wprowadza się paragraf 5 w brzmieniu uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ta poprawka wynika z tego, iż jest rozstrzygnięcie wojewody z województwa kujawsko-pomorskiego, które jakby stanowi, iż tego typu uchwała jest aktem prawa miejscowego, stąd konieczność takiego zapisu. I druga poprawka dotyczy zapisu już w samym załączniku, w statucie, mianowicie w paragrafie drugim wprowadza się paragraf czwarty, przepraszam, w rozdziale trzecim wprowadza się paragraf czwarty, ustęp trzeci, który otrzymuje następujące brzmienie. Skład osobowy Rady na nową kadencję powołuje się w formie uchwały Rady Miasta Poznania. W poprzednim brzmieniu był jeszcze podany termin, w jakim należy powołać ten skład. Z racji tego, że w tym roku muszą być przyjęte dwie uchwały. Teraz już przechodzę do omawiania samej uchwały, ponieważ Miejska Rada Seniorów funkcjonowała dotąd w oparciu o uchwały Rady Miasta Poznania, natomiast zmieniona ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż statut należy przyjąć uchwałą Rady Miasta, statut oczywiście Miejskiej Rady Seniorów. Stąd w tym roku potrzebne są dwie uchwały i ten termin stał się za krótki po prostu. Sam statut jest sporządzony w oparciu o dotychczasowy statut Miejskiej Rady Seniorów z niewielkimi poprawkami. On mówi przede wszystkim o liczbie seniorów. Skład Miejskiej Rady Seniorów to jest 15 osób, w tym 9 osób, które są wybierane w wyborach bezpośrednich spośród rad osiedli, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji pozarządowych. 3 osoby desygnuje pan przewodniczący Rady Miasta, ale nie spośród radnych, i 3 osoby prezydent miasta, ale nie spośród urzędników. Dalej w statucie omówiony jest tryb procedowania, podejmowania uchwał, stanowisk przez Radę. W związku z tym bardzo proszę Państwa o przyjęciu tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był opiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia i zyskał opinię pozytywną. 8 głosów za, przy jednym przeciwnym. Komisji Rodziny 6 za, przy jednym przeciwnym, też opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? W sprawie tego projektu uchwały chciał zabrać głos pan Bogdan Nowak. Jeśli pan jest, to bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jestem po prostu byłym członkiem Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji, jednocześnie współtwórcą projektu statutu, którą przedstawia pani dyrektor. Mam do Państwa po prostu tego rodzaju tutaj parę uwag, które chciałbym przekazać. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu jest pierwszą Radą Seniorów w Polsce. Działa już 2 kadencje. W tej chwili będziemy nową radę powoływać na 3 kadencję. Jest to priorytetowa Miejska Rada Seniorów w Polsce i chyba pierwsza w Polsce będzie miała uchwalony statut. I tutaj zaczynają się problemy, ponieważ do nas już w tej chwili jako niefunkcjonujących członków Miejskiej Rady Seniorów zgłasza się cała masa różnych, zgodnie z ustawą, powołanych miejskich rad seniorów z innych miast, prosząc nas o konsultacje, o przekazywanie swoich doświadczeń. Parę razy byliśmy na różnego rodzaju spotkaniach, ale byliśmy za własne pieniążki, ponieważ Miejska Rada Seniorów nie dysponuje ani złotówką, żebyśmy gdziekolwiek mogli na jakieś konsultacje pojechać. Funkcjonujemy również w Sejmowej Komisji do Spraw Seniorów, gdzie wybieramy się w poniedziałek, ale wybieramy się znowu prywatnie. I dlatego prośba jest do Państwa. Spróbujcie nam umożliwić jak najlepsze działanie. Coraz więcej miejskich rad seniorów powstaje w Wielkopolsce. Chyba wszystkim nam zależy, żeby ta Miejska Rada Seniorów w Poznaniu była jakąś taką radą, która po prostu będzie łączyć, będzie dopomagać w powoływaniu nowych rad seniorów na terenie Wielkopolski. A nowej pani prezydent, która po prostu naszą działalnością będzie się również chyba interesować, no dajemy instrument i naprawdę społecznie będziemy pracować, jeżeli naturalnie zostaniemy powołani w skład tej Miejskiej Rady Seniorów. Także apel do państwa, żebyśmy jak najszybciej uchwalili ten statut, powołali nową Miejską Radę Seniorów, a chyba wtedy wszystko będzie na dobrej drodze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 38/15? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. W punkcie 12 projekt uchwały PU 10/14a w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. Autorem jest Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Projekt prezentuje pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja nie chcę mówić za długo, bo już ostatnio trwała długa dyskusja. Powiem, że tutaj został złożony wersja B projektu. Ona uwzględnia te uwagi, które spłynęły z klubów. Też to było długo dyskutowane tutaj z radcami prawnymi. W połowie zeszłego tygodnia ta wersja B była przesłana do zaopiniowania do klubów. Nie spłynęły do mnie żadne uwagi krytyczne co do tego. Także macie Państwo wszystko, także proszę o jej przegłosowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt B również został skierowany do pana radcy prawnego z prośbą o zaopiniowanie i ta opinia wpłynęła i jak ja to czytam, mam wrażenie, że swoje wcześniejsze uwagi podtrzymał pan radca. W związku z tym taki jest pełen obraz tej sprawy. Czy ktoś w sprawie projektu uchwały chciałby zabrać głos? W imieniu klubu, w imieniu własnym?
Czy tylko powiem panie przewodniczący, że tak? To jest trochę mylne przekonanie i to wszystko, dziękuję.
To jest mylne przekonanie, że pan radca podtrzymał swoje wątpliwości? Dobrze, to zapytam w takim razie pana mecenasa. Pan mecenas Tomasz Witulski.
Wysoka Rado, to nie jest mylne przekonanie. Bo ta opinia jest konsekwencją wcześniejszych projektów i literalne brzmienie wydaje mi się jednoznaczne w tym zakresie, ale oczywiście tak jak w większości przypadków projektowania, nasze opinie nie są wiążące dla państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma jeszcze składu, trzeba wpisać skład, ale jeszcze pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Czy w większości te wątpliwości zostały już wyeliminowane? To w większości, tak? Także to wszystko.
W takim razie, nim przegłosujemy, powinniśmy zaproponować skład tej komisji. W związku z tym zapytam, kto z państwa radnych zgłasza chęć pracy w tej doraźnej komisji. Proszę o zgłaszanie się. Pan radny Michał Boruczkowski?
Ja zgłaszam chęć pracy.
Dobrze. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk?
Jak pan przewodniczący się domyśla, ja również zgłaszam chęć pracy w tej komisji.
To nie jest kwestia domyślności. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz?
Dziękuję. Po pierwsze, zgłaszam chęć pracy w komisji. Po drugie, chciałem jednak zauważyć, że ten tekst zmienił się bardzo znacznie w stosunku do wersji pierwotnej i także znacznie w stosunku do wersji 10a. Także myślę, że o tym, o to chodziło koledze Boruczkowskiemu, kiedy mówił, że znaczna część tych uwag została uwzględniona. Rozumiem, że są też inne uwagi pana mecenasa, natomiast tekst jest bardzo różny od tego, który był tym tekstem pierwotnym. Dziękuję.
Znaczy, zgadza się, jest różny, ale z faktu, że jest różny, nie wynika, że wątpliwości prawne ustają, bo niekoniecznie, niekoniecznie, bo zmiana tekstu na inny niekoniecznie eliminuje wątpliwości prawne. Tak. Dobrze, ale można było napisać książkę i nie znasz, że przez to staje się to bardziej poprawne. Pan radny Artur Różański. Też zgłasza, bardzo dobrze. Czy to wszyscy chętni do pracy w tej komisji? Dziękuję bardzo. A więc chęć pracy w tej komisji zgłosili państwo, panowie radni Michał Boruczkowski, Szymon Szynkowski-Węsęg, Przemysław Aleksandrowicz i Artur Różański. W tym kształcie przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych? Tak? To jest numer 10 łamane przez 14 wersji B. Tu jest błąd, tak? To już jest wersja B. I tą uchwałę będziemy głosowali. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 28 głosów za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 12. Punkt 13. Projekt uchwały PU32/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. Projekt przedstawi pan prezydent. Pani, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałabym bardzo prosić o pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany, jednej zmiany w ramach konkursu Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. Zmiana dotyczy jednego z punktów regulaminu, a mianowicie rozszerzenie kapitułu konkursu o dodatkową jedną osobę. Dla przypomnienia może powiem, że kapituła składa się do tej pory z 10 osób. Siedmioro z nich jest przedstawionych przez Kolegium Rektorów. Są to pracownicy uniwersytetów, a 3 osoby do tej pory przedstawiał czy też delegował prezydent miasta. W tej chwili z uwagi na znaczną liczbę prac i stały wzrost w tym zakresie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na powiększenie kapituły konkursu o jedną dodatkową osobę.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw i 2 osoby się wstrzymały od głosu. Czy ktoś z państwa radnych w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 32 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 13. Punkt 13a, projekt uchwały PU40/15 w sprawie skargi MS na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Bardzo proszę o przedstawienie w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, tak? Pana przewodniczącego Tomasza Lewandowskiego.
Mhm. Szanowni Państwo, trzy uchwały skargowe. Komisja na ostatnim posiedzeniu piątkowym zajęła się tymi skargami. Pierwsza skarga na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Skargę złożył pan MS, inicjały. Wpłynęła ona do Rady Miasta Poznania 23 grudnia 2014 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut bezczynności dyrektora w sprawie wniosku skarżącego z dnia 10 listopada. Pan przewodniczący zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień przedłożonych przewodniczącemu Rady, jak i komisji, wynikało w sposób niebudzący zastrzeżeń, iż już spojrzę, czy to jest ta. Niebudzący zastrzeżeń, że dyrektor Zarządu Dróg Miejskich udzielił odpowiedzi skarżącemu po terminie. Z racji tego, że postępowanie skargowe, jak Państwo wiecie, jest dość sformalizowane, trzymaliśmy się tylko treści skargi. Skoro skarga dotyczyła bezczynności, dyrektor udzielił odpowiedzi skarżącemu, nie udzielił odpowiedzi skarżącemu w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. W związku z tym komisja uznała skargę za zasadną.
Dziękuję bardzo. Przedstawiam ten projekt uchwały Państwu do podjęcia. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Ci dam od razu pozostałe. Nie widzę zgłoszeń. Ja zadam pytanie jedno, bo w tych wszystkich projektach... Proszę, Tomku. Nastąpiła anonimizacja do inicjałów skarżących. Czy jest jakiś powód, że to uczyniono? Bo nie ma chyba jednoznacznej informacji, że w sprawach skargowych dane są anonimizowane. Przynajmniej ja jeszcze nie znam takiego rozstrzygnięcia. To ewentualnie w przypadku, kiedy dotyczyło spraw o charakterze
przewodniczący,
wrażliwym.
Nie potrafię w tym zakresie się wypowiedzieć. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Pamiętam, że swego czasu, kilka lat temu, padło takie uzasadnienie, że podaje się imiona i nazwiska tych osób, które na to wyraziły zgodę. Nie wiem, ile w tym prawdy, nie czuję się jakimś ekspertem w zakresie prawa administracyjnego i rozpatrywania tych skarg, stąd Biuro Rady Miasta przygotowało te uchwały, prawnicy je opiniowali, stąd jak sądzę, tak musi być, ale nie wiem, być może...
Mówię o tym, że dlatego, że wydaje mi się, że jeśli ktoś decyduje się na wzięcie udziału w procedurze publicznej, jaką jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta, to decyduje się na to w sposób świadomy. I pamiętam, że do tej pory taka anonimizacja dotyczyła spraw, w których można było mówić o danych wrażliwych, a nie każdej sprawy. To dla mnie to nie jest jednoznaczne w każdym razie. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. A ja mam pytanie, jakim stosunkiem głosów komisja uznała skargę za zasadną?
Jednomyślnie. Jednomyślnie, nie było żadnych głosów przeciwnych. No, to było proste, oczywiste rozstrzygnięcie. Po prostu w terminie wskazanym w KPA dyrektor nie udzielił odpowiedzi. Pan dyrektor w materiałach i na samym posiedzeniu to potwierdził, więc radni nie wartościowali, czego dotyczyła ta odpowiedź, czy w istocie skarżący miał rację, czy nie. Fakt był taki, że w terminie nie udzielono odpowiedzi. I tylko tego skarga dotyczyła.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 40/15? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. 33 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 13. A 13b to projekt uchwały PU 41/15 w sprawie skargi JS na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Bardzo proszę.
Kolejna skarga na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Tym razem komisja, zapoznając się ze skargą, skarga wpłynęła do Rady Miasta 12 stycznia 2015 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut nieudzielenia odpowiedzi skarżącemu na pismo z dnia 23 września 2014 roku. Pan przewodniczący skierował pismo do, skierował prośbę o wyjaśnienia do Zarządu Dróg Miejskich, a także, gdy już te wyjaśnienia wpłynęły do Biura Rady Miasta, do rozstrzygnięcia skargi przez komisję. Rzeczywiście w sprawie z materiałów wyjaśniających przekazanych przez dyrektora ZDM wynikało, że pismo z dnia 23 września 2014 roku pozostało bez... Chwilkę, panie przewodniczący, to jest 41 przez 15?
Tak.
Dobrze. To pozwólcie państwo, że przeczytam. Nie przypominam sobie stanu faktycznego. Nie chcę tutaj państwa wprowadzać w błąd. Jeszcze dwie skargi rozpatrywaliśmy. Z materiałów wyjaśniających przekazanych przez dyrektora ZDM wynikało, że pismo z dnia 23 września 2014 roku pozostawało bez odpowiedzi. W ocenie dyrektora zarządu podnoszone w nim argumenty nie wnosiły nic nowego do sprawy. Krótko mówiąc, było to kolejne pismo w sprawie. Pan dyrektor uznawał, że wcześniejsze pisma w tej sprawie zawierały już wyczerpującą odpowiedź i kolejne pisma kierowane przez skarżącego, zdaniem dyrektora ZDM, nic nowego nie wnosiło, stąd nie było potrzeby do udzielenia odpowiedzi na te pisma. Komisja po dodatkowym wysłuchaniu skarżącego i dyrektora ZDM na posiedzeniu 6 lutego, a więc w ostatni piątek, uznała zarzuty skargi za bezzasadnym. Podstawowym argumentem przemawiającym za podjętym rozstrzygnięciem była istota sprawy, w ramach której skarżący skierował się do zarządu przedmiotowe pismo. Podkreślono odrębność sprawy należących do sfery prywatnego i publiczno-prawnej. Skarżący jest właścicielem nieruchomości na pawilonu handlowego, który został wydzierżawiony, czy miał zostać wydzierżawiony, jednej z dużych sieci handlowych. Spór od lat toczy się o to, czy tenże skarżący może wydzierżawić, a w dalszej kolejności poddzierżawić tejże sieci handlowej teren na potrzeby zorganizowania tam parkingu. Toczy się, krótko mówiąc, spór. Rada, o ile dobrze pamiętam, już raz w tej sprawie się wypowiadała, czy w podobnej sprawie, nieco inaczej sformułowanej skargi. Toczy się spór, czy skarżący może w istocie oczekiwać od miasta, które występuje tutaj nie jako podmiot praw publicznych, a więc nie wydaje decyzji administracyjnych, ale w istocie jako podmiot prawa cywilnego, który jest właścicielem nieruchomości. I spór toczył się, czy dyskutowała komisja na temat tego, czy skarżący obywatel może od miasta Poznania, który występuje tutaj jako właściciel gruntu, oczekiwać takiego, a nie innego zachowania. Krótko mówiąc, czy może oczekiwać użyczenia tego gruntu na potrzeby zorganizowania tam parkingu, czy może oczekiwać, żeby Zarząd Dróg Miejskich w określonych terminach za każdym razem odpowiadał na pewne roszczenia związane z zagospodarowaniem tego gruntu. I po dyskusji przeprowadzonej na komisji uznaliśmy po prostu, że skarga jest nieuzasadniona, że w tym zakresie Zarząd Dróg Miejskich, który reprezentował miasto Poznań, no, występował jako podmiot prawa cywilnoprawnego. Jeżeli chciał użyczyć nieruchomość, mógł użyczyć, jeżeli nie chciał tego zrobić, nikt nie mógł go do tego przymusić, także skarżący w związku z tym kierowanie skargi na niepodjęcie działań zgodnie z oczekiwaniami skarżącego uznaliśmy po prostu za nieuzasadnione. Stąd uznaliśmy skargę, komisja uznała skargę za niezasadną.
Dziękuję. Proszę o dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13b. Punkt 14c to projekt uchwały 42/15 w sprawie skargi RL na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Skarga wpłynęła do Rady Miasta 2 stycznia 2015 roku. Pan przewodniczący skierował prośbę o wyjaśnienia do Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich złożył wyjaśnienia, w których wskazywał na argumenty no, przekonujące przynajmniej członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, że skarga powinna być uznana za bezzasadną. W czym rzecz? Skarżący od dłuższego czasu prowadzi korespondencję z Zarządem Dróg Miejskich, w której to korespondencji wnosi o usunięciu latarni, która jest posadowiona przed jego nieruchomością. Ta latarnia, zdaniem skarżącego, na tyle przeszkadza mu w życiu, na tyle komplikuje jego życie, że po prostu wnosił o to, aby ta latarnia została usunięta. Przeciwko usunięciu tejże latarni wypowiedziała się właściwa rada osiedla, uznając, że jest ona ważna dla bezpieczeństwa w tej części właśnie ulicy. Zarząd Dróg Miejskich, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom skarżącego, wcześniej mieszkańca, nie występował w roli skarżącego, zmieniła klosz tejże latarni, a więc na taki, który by w mniejszym stopniu światło prowadził do okien domu tegoż pana. To nie wystarczyło, pan obstawał przy swoim, domagał się, aby ta latarnia została z tego miejsca usunięta. Stąd no, komisja, rozważając ten stan faktyczny, biorąc pod uwagę wyjaśnienie dyrektora ZDM-u, uznała, że jego postępowanie w całej sprawie było prawidłowe, że nie można było czynić panu dyrektorowi w tym zakresie żadnych zarzutów i mając to na względzie, komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo własnym w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały nr 42/15? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 32 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13c. Przystępujemy do punktu 14. Witam na sali Komendę Miejską Policji pod wodzą pana komendanta Romana Kustera. Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2014. Dziękuję za wytrwałość i cierpliwość. Sprawozdanie państwo radni otrzymali w formie elektronicznej już wcześniej i sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. To dla formalnej informacji wszystkich państwa. A teraz oddaję głos panu komendantowi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panowie prezydenci i wszyscy obecni tutaj na tej sali. Postaram się, szanowni państwo, w około 15-20 minut przekazać takie, powiedzmy, streszczenie pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na rzecz miasta Poznania. I tak naprawdę na wstępie chciałem również państwu podziękować, ponieważ po pierwsze, nim przejdę do mojej prezentacji, która będzie tak naprawdę tylko skrawkiem, szanowni państwo, przekazanej tej wiedzy państwu w sprawozdaniu na ręce pana przewodniczącego, to należą się również państwu podziękowania radnym, należą się podziękowania Komisji Bezpieczeństwa, zarówno już i za ubiegły rok, ale i w tym roku. I powiem państwu, że tak naprawdę macie swój udział w bezpieczeństwie. Ja w moich wystąpieniach będę się w paru tematach potem odnosił, jak to się rzeczywiście przekłada bezpośrednio na bezpieczeństwo w mieście Poznaniu. I od razu też państwu muszę powiedzieć, że co roku w Poznaniu jest bezpieczniej. Co postaram się za chwilę państwu dowieść w mojej prezentacji. Wskażę państwu również pewne płaszczyzny oceniane, które w całej Polsce są w podobny sposób oceniane w 7 podstawowych kategoriach przestępstw, zarówno ilość wszczętych postępowań w tym zakresie, jak i również wykrywalności. Oczywiście moja prezentacja również dotknie tematów ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i również, szanowni państwo, kilku tematów dotyczących profilaktyki. A żeby już nie przeciągać w czasie, szanowni państwo, przejdę do mojej prezentacji. Dynamika postępowań wszczętych. Szanowni państwo, 7 kategorii przestępstw, które uważamy za najbardziej dotkliwe. To są te kategorie przestępstw, które tak naprawdę mają swój wymiar, mają tak naprawdę też za tym stoją i liczby, i jakieś nieszczęścia ludzkie. To są przestępstwa, które dotyczą zarówno przestępstw przeciwko mieniu, ale przeciwko również życiu i zdrowiu. Bo między innymi będę przedstawiał państwu statystyki dotyczące kradzieży, w tym kradzieży samochodów, włamań, przestępstw rozbójniczych, bujek pobić, uszkodzeń mienia i uszczerbku na zdrowiu. Szanowni państwo, tak wyglądają statystyki na terenie miasta Poznania za rok 2014 w porównaniu z rokiem 2013. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że szanowni państwo, to jest kolejny rok, gdzie w znaczny sposób ograniczyliśmy przestępczość. Przestępczość tak naprawdę w tych 7 kategoriach została, szanowni państwo, ograniczona o ponad 2126 przestępstw wszczętych, czyli tak naprawdę dynamikę w tym zakresie mamy w wysokości 83,7%. Ograniczyliśmy tą przestępczość o 16,3%. Można by tymi liczbami, szanowni państwo, zanudzać, ale wspomnę też o kilku tutaj liczbach, które mają znaczenie. Kradzież cudzej rzeczy to jest bardzo duża liczba ograniczonych przestępstw. Oczywiście na to wpływ ma również zmiana kodyfikacji, która nastąpiła z rokiem 2014, ze styczniem, kiedy niektóre przestępstwa weszły do katalogu tylko i wyłącznie wykroczeń po zmianie wartości granicznej utraconego mienia. Kradzieże samochodów. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, że to jest spadek o ponad 200 mniej wszczętych postępowań. Bardzo mocno udało się ograniczyć tą przestępczość. Wspomnę tylko, że rok 2010, szanowni państwo, to tych kradzieży było na terenie Poznania 4,5 tysiąca. Kradzieże z włamaniami, również ograniczona przestępczość. Niestety, szanowni państwo, w rozbojach to jest jedyna z kategorii, gdzie odnotowaliśmy niewielki wzrost plus uszkodzenie, uszczerbek na zdrowiu. Jednak dodam w następnych slajdach, szanowni państwo, że w tych kategoriach odnotowujemy co roku wzrost wykrywalności w ślad za tym. Dynamika, tak jak wskazywałem, dla samego miasta 83,7%, dla całej Komendy Miejskiej 83,6%. I tak wygląda, szanowni państwo, dynamika wszczęć ogółem na poszczególnych komisariatach. Spieszę się państwu też wytłumaczyć, dlaczego pod wykresem Wildy, czyli rejonu odpowiedzialności komisariatu Wilda, nastąpił wzrost, ale proszę zwrócić uwagę, jak kolosalny spadek nastąpił na terenie Targów i to ma swoje przełożenie, szanowni państwo, ponieważ z dniem 1 stycznia 2014 roku znaczna część terenu, która uprzednio podlegała pod komisariat KP Targi, została przekazana pod władność komisariatu Wildeckiego. Czyli naturalną koleją rzeczy było i proszę też zwrócić uwagę na kolejnych slajdach, jeżeli będę omawiał następne przestępstwa, naturalną koleją rzeczy było to, że w sposób naturalny pewne sprawy, które kiedyś były zgłaszane na komisariacie podległym KP Targi, w tej chwili w ubiegłym roku były zgłaszane na komisariacie KP Wilda. Tak wyglądają jednostki w liczbach w porównaniu w większości przypadków to jest spadek i to znaczny spadek, szanowni państwo. Tak jak wspomniałem, Wilda, niewielki wzrost. Nie upatrujemy tutaj i nie obawiamy się o ten komisariat. No jest to naturalna kolej rzeczy przesunięcia terenu odpowiedzialności. Dynamika wszczęć, kradzież cudzej rzeczy, szanowni państwo, tu podobnie to wygląda. Ograniczona bardzo mocno przestępczość w tym zakresie. Jedynie ta Wilda, która nadal jest tą wypadkową zmiany odpowiedzialności. Dalsze kategorie przestępstw to jest kradzież samochodu. Szanowni państwo, niewielki wzrost w tych kradzieżach jest na KP Targi. To jest tak naprawdę, przekłada się na liczby bezwzględne, od razu państwu powiem, w ilości o 4 więcej skradzione auta. Mimo wszystko, szanowni państwo, minus 202 wszczęte postępowania przygotowawcze w tym zakresie, to uważam,
uważam, że jest sukces poznańskiej policji. To też ma również przełożenie na wielkopolską policję. Oczywiście, szanowni państwo, w jednych z priorytetów, które znajdziecie w końcowym moim wystąpieniu, to jest nadal priorytet dla poznańskiej policji, ponieważ jest to bardzo duża liczba nadal kradzionych samochodów. Są oczywiście miasta w Polsce, które mają znacznie więcej skradzionych pojazdów, ale to są też i większe aglomeracje, jak warszawska, jak Katowice i kilka innych jeszcze miast. Dynamika wszczęć, kradzież z włamaniem, szanowni państwo, praktycznie wszystkie jednostki odnotowały spadek w tym zakresie, co może cieszyć. Tak to wygląda w liczbach bezwzględnych. Minus 563 postępowania wszczęte dla wszystkich jednostek miasta Poznania. Dynamika wszczęć przestępstwa rozbójnicze, szanowni państwo. I tak jak wspomniałem, tutaj mamy odnotowany niewielki wzrost, bo 17 zdarzeń więcej na terenie całej jednostki. Dodam państwu, że tak naprawdę 14 zdarzeń więcej na Nowym Mieście to był wynik na przykład jednej grupy, która w ubiegłym roku na początku stycznia dokonała kilkunastu napadów na obrzeżach miasta Poznania, właśnie na terenie Nowego Miasta i kilku innych jeszcze komisariatów. Grupa została oczywiście zatrzymana, rozliczona, tymczasowo aresztowana. Ale też chciałbym zwrócić państwu uwagę, że pomimo niewielkiego wzrostu dynamiki w tym zakresie, to za chwilę państwo zobaczycie, że w tej kategorii przestępstw odnotowujemy bardzo wysoką wykrywalność w całej Polsce. Tak naprawdę miasta porównywalne nie mają szansy z nami porównania się w tym zakresie. Dynamika wszczęć, bójka, pobicie, też niewielki wzrost, szanowni państwo. W liczbach bezwzględnych to jest mimo wszystko spadek, ale niewielki wzrost na Nowym Mieście i na Wildzie. W tych liczbach bezwzględnych to nie są jakieś duże ilości, bo to są też przestępstwa, które nie są jakąś plagą na terenie naszego miasta Poznania. Dynamika wszczęć, jeśli chodzi o uszkodzenia rzeczy, szanowni państwo, odnotowany spadek na wszystkich komisariatach, co cieszy i zadowala. I dynamika wszczęć, uszczerbek na zdrowiu, szanowni państwo, o 6 przestępstw więcej. Tu tak naprawdę dla porównania, dla osób, które może nie znają kodyfikacji w tym zakresie, to tak naprawdę w te przestępstwa wchodzą tam, gdzie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu w przypadku, kiedy jest kontakt 1 na 1, bo jeżeli to już są dwie osoby atakujące jedną osobę, to jest to bójka i pobicie, udział w bójce, pobiciu. Tutaj w tych przypadkach bardzo często również to ma miejsce w lokalach, w miejscach publicznych, również przy jakichś tam libacjach alkoholowych i w ten czas dochodzi do takich uszczerbków na zdrowiu. Wykrywalność, szanowni państwo, również odniosę się do tych 7 kategorii, które przedstawiałem, dynamikę przestępczości. I proszę spojrzeć, tak wygląda, szanowni państwo, wykrywalność na przestrzeni od roku 2001 do 2014 roku. Możecie państwo powiedzieć, że Policja Poznańska gorzej pracowała, bo odnotowała spadek o 1,1%. Otóż, szanowni państwo, nie, ponieważ w to nie wchodzi po zmienionym kodeksie karnym ponad 1000 nietrzeźwych kierowców. No, jeśli ich można było nazywać kierowcami prowadzących pojazdy jednośladowe, rowery. Tyle postępowań w roku poprzednim było przeprowadzone. Gdyby utrzymać tą kodyfikację, to ta wykrywalność byłaby większa. Tak wygląda to na poszczególnych komisariatach. Jeśli mówimy o wykrywalności ogólnej, szanowni państwo, uważamy, że wykrywalność jest zadowalająca, na zadowalającym poziomie ogólna. Jeśli chodzi o 7 podstawowych kategorii, proszę zwrócić uwagę, mówiłem o bójkach, pobiciach, to jest również wzrost wykrywalności, rozbój, szanowni państwo, wzrost o ponad 2,2% wykrywalności, to są, uważam, bardzo wysokie wykrywalności, uszkodzenie ciała, to jest ponad 90% wykrywalnych przestępstw, duży wzrost, jeżeli chodzi o wykrywalność w uszkodzeniach mienia, no i niestety, szanowni państwo, kradzież samochodu. Jeżeli ogranicza się przestępczość w zakresie kradzieży samochodów o ponad 200 mniej skradzionych pojazdów, trudniej, szanowni państwo, zrobić też dobrą wykrywalność, ponieważ ma się mniej materiałów do udowodnienia. Niewątpliwie, szanowni państwo, to nie jest chlubą, że jest 7,8% wykrywalności w stosunku do roku ubiegłego. Tu też pozyskaliśmy za państwa udziałem, za państwa wsparciem sprzęt, który wsparł mój Wydział Przestępczości, do zwalczania przestępczości samochodowej, jedyny taki wydział w województwie wielkopolskim i mamy nadzieję, że w tym roku te efekty w tym zakresie będą lepsze. Zatrzymania, Szanowni Państwo, na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Proszę zwrócić uwagę, ten wykres górny tak naprawdę świadczy o tym, ile trzeba wykonać służb na to, żeby dokonać jednego zatrzymania na gorącym uczynku. Oczywiście, jak widzicie Państwo, jest również pozornie wzrost, ale to jest dla nas spadek, bo my tu oceniamy, że tak naprawdę aż ponad 14 służb trzeba było wykonać, żeby dokonać zatrzymania na gorącym uczynku. W roku ubiegłym 12 służb. No ale na to też, Szanowni Państwo, między innymi wchodzą ci nietrzeźwi rowerzyści, kiedy rok temu, w 2013, popełniali przestępstwa, a takich przypadków niestety na terenie miasta Poznania było 1000, Szanowni Państwo. Tak to kształtuje się w gorących uczynkach, jeśli chodzi o poszczególne komisariaty. I zatrzymania na gorącym uczynku, Szanowni Państwo, najczęściej zatrzymuje się sprawców kradzieży rzeczy. Dość znaczna ilość uszkodzeń mienia, przestępstw narkotykowych, Szanowni Państwo, kradzieży z włamaniami, no oczywiście w tej kategorii innych przestępstw jest też dość znaczna ilość. Poziom przestępczości, Szanowni Państwo, nieletnich, tu mogę powiedzieć, że z satysfakcją ta przestępczość co roku, z roku na rok jest coraz mniejsza. Mamy tutaj, Szanowni Państwo, porównania zarówno liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, jak rok do roku porównujemy. W mieście Poznaniu w 2014 tych stwierdzonych wszystkich przestępstw było 20 966, zaś czynów karalnych nieletnich 2765, co stanowiło, Szanowni Państwo, 13,1% do ogółu. Jeżeli chodzi o rok 2013, tego było więcej, to znaczy, że, Szanowni Państwo, no jednak gdzieś tam, myślę, profilaktyka też ma swoje przełożenie. Jeżeli mówimy już, Szanowni Państwo, o ilości nieletnich sprawców czynów karalnych, bo wielokrotnie jest tak, że jednemu sprawcy przypisuje się kilka czynów karalnych, to tutaj również, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o miasto Poznań, rok do roku wygląda tak, że odnotowaliśmy spadek. Zdarzenia drogowe. Szanowni Państwo, miasto Poznań dobrze wygląda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dobrze, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o statystyki, bo najlepiej by było, gdybyśmy w tych słupkach, Szanowni Państwo, mieli zera. W tych przypadkach były incydentalne zdarzenia i również jeśli chodzi o rannych. Kolizje, Szanowni Państwo, pomimo wszystkiego jest również bardzo duży spadek, proszę zwrócić uwagę. Bardzo duży spadek, Szanowni Państwo, odnotowaliśmy wypadków tam, gdzie zostały osoby ranne. Proszę zwrócić uwagę, w mieście Poznaniu z 20 ofiar śmiertelnych zeszliśmy do 16 ofiar śmiertelnych w wypadkach, ale potem uzupełnię Państwu informację, jak dużą i znaczną część ofiar śmiertelnych w wypadkach stanowią piesi, którzy tak naprawdę sami są sprawcami tych wypadków. Ranni, Szanowni Państwo, w tych wypadkach też mniejsza ilość. Niestety cała Komenda Miejska, Szanowni Państwo, odnotowała wzrost, ponieważ w powiecie poznańskim dochodzi coraz częściej do poważnych wypadków, do wypadków, gdzie tak naprawdę, ja ciągle podkreślam, kierowcy wyłączają myślenie, tak jakby cały czas gdzieś w Matrixie byli, czy w jakichś grach, gdzie mają podwójne życie, wydaje im się, i tak naprawdę doprowadzają do wypadków, gdzie w jednym wypadku potrafią ginąć 3 i 4 osoby. Niestety razem z powiatem Komenda Miejska wygląda źle. Jeśli chodzi o miasto Poznań, uważam, że to są wyniki satysfakcjonujące, aczkolwiek, Szanowni Państwo, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo tak jak powiedziałem, chyba ideałem by było, gdyby w tych słupkach zabici pojawiły się nam zera. Zdaję sobie sprawę, że to jest oczywiście łuda z mojej strony, że to byłoby to wzorcowe, byłyby to wzorcowe statystyki, ale mamy jeszcze w tym zakresie sporo do zrobienia. Szanowni Państwo, ulice o największym zagrożeniu wypadkami drogowymi w mieście Poznaniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednak też prosiłbym, żebyście Państwo mylnie tej statystyki nie odbierali. To są ulice, które są najdłuższymi, można powiedzieć, ciągami komunikacyjnymi. I tak naprawdę na tą ulicę Głogowską, Bukowską, Grunwaldzką, Zamenhofa ma wpływ oczywiście również długość tej ulicy. Wszystkie zdarzenia, które są odnotowane na Głogowskiej, czyli można powiedzieć tak naprawdę od centrum aż do Orszą Komorniki, pod nazwą jest Orszą Komorniki, a tak naprawdę to mamy chyba ulicę, jeśli dobrze pamiętam, Głogowską numer 432, więc jeszcze to, co mamy, Szanowni Państwo, przed wiaduktem na Kotowie, to jeszcze jest Poznań. I to wszystko, co się przydarza na tej ulicy Głogowskiej, wchodzi w statystyki tej ulicy Głogowskiej. W większości, Szanowni Państwo, przypadków są odnotowane spadki, niewielkie wzrosty. Oczywiście te statystyki są na bieżąco przez pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i jego ludzi prowadzone w Komendzie Miejskiej i w oparciu o to również, Szanowni Państwo, są dyslokowane zarówno i służby, zadaniowani policjanci w tym zakresie, kierowani policjanci z wideorejestratorami, z ręcznymi miernikami prędkości, ponieważ te ulice trzeba mieć bacznie na uwadze. Ulice o największym zagrożeniu kolizjami drogowymi, jeżeli chodzi o miasto Poznań, Szanowni Państwo, w porównaniu do roku ubiegłego. I tu ponownie pojawiają się te same ulice, można powiedzieć, Głogowska, 265 kolizji, jednak akurat odnotowany wzrost, Grunwaldzka, również wzrost odnotowany, Szanowni Państwo, Krzywoustego, Jana Pawła II, Dąbrowskiego, akurat pozytywny trend spadający, Aleje Niepodległości, Lechicka i Obornicka. Szanowni Państwo, oczywiście na to wszystko również ma wpływ infrastruktura i przebudowy dróg, jak i również oczywiście to, czy jest wzmożony ruch, czy nie. Myślę, że ten rok dla Poznania również będzie znacznie lepszy, ponieważ zachodnia rama, która w tej chwili odciążyła ulicę i Głogowską, Szanowni Państwo, tak naprawdę przedłużyła drogę S11 z Wrocławia do Piły, jest już odczuwalna i daje się to odczuć mieszkańcom, zwłaszcza ulicy Obornickiej, zwłaszcza ulicy Głogowskiej. Zabezpieczenie imprez i uroczystości, Szanowni Państwo, czas reakcji na zdarzenia. Szanowni Państwo, co roku Policja Poznańska zabezpiecza więcej tych eventów. To są i imprezy masowe, akurat tutaj to jest bardzo porównywalna liczba, ale Szanowni Państwo, demokracja daje nam troszkę do wiwatu, nam policjantom, ponieważ jest coraz więcej zgromadzeń. Te zgromadzenia, Szanowni Państwo, nie wszystkie oczywiście niosą za sobą jakiś bagaż zagrożenia, ale w większości jesteśmy gdzieś obecni tam po to, żeby odpowiednio reagować i po to, ażeby ten przebieg zgromadzeń był również niezakłócony. Więc tych zgromadzeń jest coraz więcej, również zabezpieczeń VIP-ów i ogółem wzrost tych, Szanowni Państwo, zabezpieczeń jest z 734 do 804 zabezpieczeń w roku 2014. To dla zobrazowania, Szanowni Państwo, jak wyglądają ilości interwencji w ubiegłym roku. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że w województwie wielkopolskim ilość interwencji przeprowadzonych przez policjantów wzrosła o 2000. Z tego wykresu zauważycie Państwo, że w naszej Komendzie Miejskiej ta ilość interwencji wzrosła o ponad 5000. Czyli tak naprawdę w województwie wielkopolskim tych interwencji jest mniej przeprowadzanych. My na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego przeprowadzamy ich znacznie więcej. Na uwagę, Szanowni Państwo, zasługuje to, że staramy się co roku być sprawniejsi. Dowodem tego, Szanowni Państwo, są obszary, które tak naprawdę monitorujemy. To między innymi obszar wartości uzyskiwanego czasu, średniego czasu, podkreślam, Szanowni Państwo, średniego czasu dojazdu między innymi na tych 138 tysięcy interwencji, czyli od momentu zgłoszenia do policji do momentu, kiedy na miejsce pojawia się policjant, to czas 18 minut 20 1 sekund na terenie miasta Poznania. Proszę zwrócić uwagę, że to jest po raz kolejny, kolejny rok, bardzo duży spadek. Z 21 minut 24 sekundy na 18:21. Oczywiście zadaniem naszym, Szanowni Państwo, jest, żeby co roku obniżać ten czas reakcji. Idzie nam generalnie o to, bo jesteśmy służbami dla społeczeństwa, idzie nam o to, ażeby docierać na miejsce jak najszybciej. Oczywiście w te statystyki, Szanowni Państwo, już na Komisji Bezpieczeństwa mówiłem, wchodzą również kolizje. To są trudne dni, gdzie dochodzi do załamania warunków atmosferycznych, gdzie nagle, Szanowni Państwo, naczelnik, nie wiem czy pamięta ten dzień z ubiegłego roku, ale tam było w jednym dniu ponad 60 ileś kolizji obsługiwanych na terenie miasta Poznania, Szanowni Państwo. I to niestety też w ten średni czas nam wchodzi. To nie jest wymierny czas. Oczywiście zdarzają się, Szanowni Państwo, też gdzieś tam i potknięcia, gdzie osoby zgłaszają interwencje i troszkę dłużej czekają. Staramy się wszystkie te rzeczy poprawiać, ponieważ uważamy, że to jest dla nas bardzo ocenne ze strony społeczeństwa. Interwencje i sprawdzenia, Szanowni Państwo, tak to wygląda na wykresie tym słupkowym. Proszę też zwrócić uwagę, że sporo interwencji własnych przeprowadzamy, które tak naprawdę one w tych czasach tutaj nie funkcjonują i tak naprawdę sporo też zdarzeń, gdzie jest ich udział realizowany bez zaangażowania środków i sił policyjnych. Szanowni Państwo, to są podstawowe kierunki pracy poznańskiej policji na rok 2015. Ja ich pozwolę Państwu sobie nie odczytywać. Ja dzisiaj, Szanowni Państwo, tak naprawdę w moim wystąpieniu nie dotknąłem w ogóle tematów profilaktyki, a tych profilaktycznych działań jest bardzo dużo robionych na terenie miasta Poznania, w szkołach i również wespół, Szanowni Państwo, z Urzędem Miasta. Muszę wymienić, Szanowni Państwo, Wydział Zdrowia, muszę wymienić Wydział Zarządzania Kryzysowego. Jest wiele wspólnych projektów, które realizujemy. Dziecko pod parasolem prawa, Szanowni Państwo. Również chciałem Państwu dzisiaj podziękować za wsparcie w ubiegłym roku w wysokości 1 000 000 zł, Szanowni Państwo, na patrole płatne. Szanowni Państwo, patrole płatne to są tak naprawdę 2000 więcej patroli policjantów na ulicach, tak naprawdę od wiosny do późnej jesieni. 4000 więcej policjantów na ulicy. I w tym sprawozdaniu, które Państwu zostało przekazane przez za pośrednictwem Pana Przewodniczącego, tam wskazaliśmy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która tak naprawdę jest podwalinami do działania tych policjantów w tych patrolach. Bo głównie w oparciu o zadania i program tych patroli realizują zadania właśnie porządku publicznego w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości. I tych naruszeń jest dość dużo ujawnianych i uważam, że do pewnych standardów już mieszkańców przyzwyczailiśmy i dobrze by było, Szanowni Państwo, żebyśmy z tych standardów nie schodzili. I dlatego też chciałem Państwu podziękować za tą poprawkę, która miała miejsce na poprzedniej sesji, że na ten rok również, Szanowni Państwo, będzie 1 000 000 zł na te patrole, dodatkowe patrole. Bo na pewno z tego powodu, Szanowni Państwo, możecie czuć również satysfakcję, bo macie właśnie wpływ na bezpieczeństwo. Te pieniądze, wierzę, że są bardzo dobrze wykorzystywane. Zresztą liczby, które mam tutaj przed sobą z tych patroli płatnych, mówią również samo za siebie, Szanowni Państwo, ponad prawie 18 tysięcy osób wylegitymowanych w tych patrolach. To jest tak naprawdę, Szanowni Państwo, ujawnień, 8473 ujawnienia naruszenia ustawy o wychowaniu w
trzeźwości. Szanowni Państwo, proszę troszeczkę przyciszyć rozmowy.
I Szanowni Państwo, pozostałych rzeczy już nie będę wymieniał, bo to myślę, że mieliście okazję, Szanowni Państwo, z tym zapoznać. To są ważne rzeczy. Jeszcze też, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to myślę, że w tym zakresie również Państwu się należą podziękowania, ponieważ na ten ruch drogowy, Szanowni Państwo, przekłada się wiele czynników. Między innymi od ubiegłego roku, Szanowni Państwo, Wydział Ruchu Drogowego został zwiększony do 10% jednostki, czyli stan Wydziału Ruchu Drogowego to jest minimum 10% stanu jednostki. Komenda Miejska, Szanowni Państwo, liczy 2056 etatów policyjnych. Wydział Ruchu Drogowego, Szanowni Państwo, liczy 207 etatów policyjnych. i te etaty są w tej chwili tak naprawdę, można powiedzieć, że prawie do końca zapełnione. Oczywiście policjanci są również na szkołach, ale też chciałem Państwu podziękować za te staże, które odbywali tutaj policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku w ubiegłym roku i również w tym roku będą odbywać. Ci policjanci tak naprawdę można powiedzieć, że są stójkowymi policjantami. Głównie pełnią służbę patrolową pieszą z naszymi policjantami, ale oni bezpośrednio mają wpływ na bezpieczeństwo i bezpośrednio mają wpływ na właśnie to prewencyjne oddziaływanie. Nie chciałbym, Szanowni Państwo, już przedłużać i nadwylężać Waszej gościnności, gościnności Przewodniczącego Rady Miasta. Jeśli oczywiście pojawią się pytania do mnie, to będę udzielał odpowiedzi. Jeśli będą pytania do Wydziału Ruchu Drogowego, też jesteśmy przygotowani. Ze mną są obecni Pan Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Pan Młodszy Inspektor Józef Klimczewski, Pan Naczelnik Wydziału Prewencji, Pan Nadkomisarz Hubert Hegenbart. Więc jesteśmy też przygotowani. Szanowni Państwo, z priorytetów, które również dla poznańskiej i wielkopolskiej policji są, to są tematy te, które gdzieś coraz częściej trafiamy z nimi do mediów. To jest również, Szanowni Państwo, bezpieczeństwo seniorów. Ja przy udziale Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody, Szanowni Państwo, rozdaliśmy ponad 14 tysięcy przez naszych dzielnicowych, 14 tysięcy poradników dla osób starszych w wieku senioralnym. A żeby nie stawali się ofiarami przestępstw na wnuczka, na policjanta, tam są porady nie tylko w zakresie, Szanowni Państwo, oszustów. To nie po to trafiamy do naszej poznańskiej telewizji, do naszej telewizji lokalnej tutaj z tymi apelami. Nie po to trafiamy też również do wszystkich innych osób, które mają autorytet na terenie miasta Poznania, bo uważamy, że trzeba tutaj bardzo mocną kampanię w tym zakresie zrobić. I zbieramy powoli, Szanowni Państwo, żniwo tego wszystkiego. Mamy więcej zgłoszeń w tej chwili usiłowań, oszustw na metodą na wnuczka, usiłowań, oszustw metodą na policjanta, aniżeli tych popełnianych tak naprawdę skutecznie, co bardzo cieszy. I proszę też Państwa o to, ażebyście Państwo nas wspierali. Proszę też Państwa, żebyście, jeśli rozmawiacie, a jesteście osobami publicznymi, że jeżeli rozmawiacie z osobami innymi dorosłymi, a macie też osoby starsze, abyście na to zwracali uwagę. Bo kto inny, jeśli nie Wy Państwo, jeśli nie osoby publiczne, mają również tak naprawdę wskazywać, że ani policja tak nie działa, a przede wszystkim tak naprawdę wystarczy tylko jedno, żeby ta starsza osoba zweryfikowała, kto do niej dzwoni i nie dała tak naprawdę, nie przekazywała pieniędzy osobom, które nie zna. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że naprawdę już wyczerpałem swój czas. Jeśli są do mnie pytania, zostaję przy mównicy. Jestem również tutaj przygotowany na udzielenie tych odpowiedzi. Myślę, że również moi panowie naczelnicy są również przygotowani do takich wystąpień. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za to sprawozdanie panu komendantowi. Do głosu zapisał się pan radny Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie komendancie, szanowni państwo, jedno krótkie pytanie. Kiedy wczoraj przeglądałem to sprawozdanie, które policja zechciała przedłożyć, zastanawiała mnie taka kwestia. Poziom wykrywalności niektórych przestępstw w rozmaitych komisariatach jest różny i zastanawiałem się, na ile zależy to od tego, czy teren działania tego komisariatu jest poddany monitoringowi bardziej niż gdzie indziej i czy te dodatkowe patrole, w szczególności piesze, one są przecież w Poznaniu też nierównomiernie rozmieszczone. Czy zatem wniosek taki, że istnieje pewna korelacja pomiędzy tym, że istnieje monitoring lub więcej patroli, sprzyja większej wykrywalności? Czy dobrze odczytuję te dane, które Państwo przedstawiliście?
Patrole piesze, Szanowni Państwo, przede wszystkim nie mają bezpośredniego wpływu na wykrywalność. Patrole piesze, Szanowni Państwo, będą miały bardzo duży wpływ na ten pierwszy blok, który Państwu przedstawiłem, czyli spadek przestępczości. Czyli policjant jest obecny w sferze publicznej, czy jest obecny na osiedlach i on tak naprawdę swoją obecnością oddziałuje prewencyjnie. To jest też to, co zmieniliśmy, Szanowni Państwo, na starym rynku od dłuższego czasu. Policjanci są tam cały czas obecni w kamizelkach i widać ich z daleka. Więc ilość, szanowni państwo, policjantów, tych kierujemy na ulicę. Muszę dodać państwu, że w ubiegłym roku udało się nam z naszych służb, ja nie mówię o tych służbach, szanowni państwo, za które wy tak naprawdę zleciliście nam usługę, udało nam się ponad 3 tysiące więcej policjantów skierować na ulicę. Czyli tak naprawdę za biurek wyrzucamy więcej policjantów, żeby tą służbę wykonywali na ulicy. I to ma kolosalne znaczenie, jeżeli mówimy, szanowni państwo, o spadku przestępczości. Niewątpliwie jest tutaj korelacja w tym zakresie. Jeżeli mówimy już teraz o wykrywalności, szanowni państwo, to każdy komisariat niestety musimy rozpatrywać w innej kategorii. Przyznacie państwo, że to są komisariaty, które są nieporównywalne ani wielkością, ani również specyfiką. Dla przykładu, komisariat Policji Nowomiejskiej, który liczy na dzień dzisiejszy 146 etatów, szanowni państwo, to jest 200 tysięcy mieszkańców, którzy podlegają. Rozłożenie terenu, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam wyliczaliśmy procentowo, to jest, szanowni państwo, chyba ponad 30% całej powierzchni miasta Poznania, a jeszcze zostaje się nam 6 komisariatów. Co prawda jeden z nazwy specjalistyczny, bo komisariat targowy, a on tak naprawdę ma swój rejon, niewielki rejon odpowiedzialności. Pozostałe komisariaty tak naprawdę moglibyśmy nazwać starymi komendami dzielnicowymi, w oparciu oczywiście o stary podział administracyjny, z wyłączeniem oczywiście komisariatu Północ, ponieważ kiedyś to była dzielnica, tylko Stare Miasto. I trudno, szanowni państwo, jest, ażeby wymagać od komisariatów, że one będą równo prowadziły wykrywalność w tym samym zakresie. Większy problem na przykład to jest to, co poruszamy bardzo często na Komisji Bezpieczeństwa, szanowni państwo, w zakresie bujek pobić, rozbojów, jest na terenie Starego Miasta i okolic Starego Miasta. Ja zawsze podkreślam, szanowni państwo, tam gdzie jest bardzo dużo lokali, tam gdzie jest bardzo dużo możliwości rozrywki, a niewątpliwie tak mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, bo tu jednak na weekendy przyjeżdżają, szanowni państwo, do nas z okolicznych powiatów, tak traktują Stary Rynek i okolice Starego Rynku. Tam jest bardzo dużo klubów. Klubów, szanowni państwo, gdzie w jednym miejscu bawi się po kilka tysięcy osób. Tego z zewnątrz nie widać. W środku te kluby mieszczą sporo osób. I to w ten czas też powoduje, szanowni państwo, tu trzeba by zaraz powiedzieć trochę o wiktymologii, o tym, że jednak ta osoba, która jest po alkoholu, ona jest bardziej podatna na to, żeby zostać ofiarą przestępstwa. I tutaj akurat niewątpliwie, ja bardzo głęboko wchodzę w tej chwili w to rozważania, więcej będzie się pojawiało problemów z przestępstwami i przeciwko życiu, zdrowiu, to bójki, pobicia, i również przeciwko mieniu, ale w tym zaborze takim siłowym, czyli rozbojach. Nie da się niestety tej kreski postawić prostej, porównać. Oczywiście porównujemy komisariaty zawsze rok do roku. Każdy komisariat rok do roku, jeśli gdzieś są odnotowane spadki wykrywalności, staramy się szukać tego, dlaczego tak się dzieje. Ja też chciałbym państwu zwrócić uwagę, że ta przestępczość kryminalna, która nie tylko, szanowni państwo, w Poznaniu spada, w Wielkopolsce spada, ona spada w całej Polsce. Tendencją, szanowni państwo, jest to, że coraz więcej ujawniamy my jako policja na własnych materiałach operacyjnych przestępstw gospodarczych i przestępstw tak naprawdę popełnianych drogą elektroniczną. I to zachwianie, ono następuje od paru lat. Mamy mniej tej tak zwanej, przepraszam za określenie z lat 90. bandytki, bo tych przestępstw było bardzo dużo na początku lat 90. Znacznie więcej mamy przestępstw obecnie popełnianych, szanowni państwo, tych pod białym kołnierzykiem, szanowni państwo, które tak naprawdę biją w skarb państwa i tak naprawdę w obywateli, którzy dadzą się oszukać w sposób na przykład elektroniczny.
Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Owsiana, bardzo proszę.
Panie komendancie, ja mam pytanie dotyczące osób nieletnich. Brakuje mi tutaj takiej informacji właściwie, czy problemem wśród młodzieży w tej chwili jest alkohol, czy raczej dopalacze i właściwie narkotyki. No wiąże się to z jakimiś środkami, które się nakłada na tą profilaktykę. I teraz no, chciałabym wiedzieć, czy powinniśmy iść bardziej w kierunku dopalaczy, czy może wśród młodzieży panuje problem alkoholowy. Chciałabym mieć jakieś tutaj informacje. na ten temat? Czy jest to zdiagnozowane, czy można to jakoś też przybliżyć liczbowo?
Bezpośrednio, Szanowni Państwo, policja nie przeprowadza takich badań. My opieramy się o badania zewnętrzne. Zarówno te przeprowadzane przez instytucje wspierające nas. Niewątpliwie, Szanowni Państwo, problem z alkoholem cały czas jest, bo to zarówno z badań ankietowych wynika, że tak naprawdę młodzież już w wieku 10-11 lat pierwszy raz spotyka się z alkoholem. My odnotowaliśmy dość duży spadek, jeśli chodzi o przestępstwa narkotykowe, zarówno, Szanowni Państwo, w zakresie posiadania narkotyków, bo to jest ta najmniejsza forma, jak i zarówno w zakresie tej drobnej już dealerki, bo niestety już młodzież w wieku 13-14 lat, kiedy jeszcze nie osiągnie tego wieku pełnej odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą kodeks karny, czyli 17 roku życia, niestety młodzież już do tej pory zajmowała się również drobną dealerką. Mamy spadek w tym zakresie odnotowany, generalnie w ujawnialności przestępstw popełnianych, przepraszam, czynów karalnych, bo to nie są przestępstwa, to rozpatrują sądy do spraw nieletnich, mamy odnotowany spadek. Ja powiem tak, z miastem Poznaniem, Szanowni Państwo, jest prowadzonych kilka projektów. Zarówno projektów, które dotyczą bezpieczeństwa w szkołach, jak i również program, no panie naczelniku, jakby pan mi przypomniał, Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy. Program, który, Szanowni Państwo, bardzo mocno jest przyjęty i bardzo mocno przez Urząd Miasta wspierany i my dość często pojawiamy się na pogadankach. W tym roku, Szanowni Państwo, z końcem ubiegłego roku podpisałem porozumienie z prawie 200 szkołami na terenie miasta i powiatu poznańskiego, szkołami podstawowymi, gdzie chcemy już wchodzić w profilaktykę dzieci w wieku szkoły podstawowej, czyli tak naprawdę chcemy rozmawiać z dzieciaczkami od 4. do 6. klasy, już mówić o zagrożeniach w zakresie alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Już widzimy tą potrzebę, że z klasami 6. już należy również rozmawiać, a już tym bardziej z gimnazjum, o zagrożeniach w sieci. Tak zwane warsztaty z sieciaków prowadzimy, które się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem i zachęcamy do tego, żeby korzystali w tych naszych spotkaniach również rodzice, bo rodzice naprawdę, Szanowni Państwo, robią kolosalne i bardzo wielkie oczy, kiedy mówimy o tych zagrożeniach, co w sieci można znaleźć i co dzieci w sieci umieszczają. Nie jestem w stanie pani wprost dzisiaj powiedzieć, bo takich statystyk ze sobą nie zabrałem. Z głowy też nie chciałbym wprowadzać Szanownej Rady w błąd, jakie to jest zagrożenie, jeśli chodzi o alkohol, ale postaramy się sięgnąć do tych publikowanych danych zarówno i przez PARPE, Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ ona również publikuje takie dane. Fajnym rozwiązaniem, Szanowni Państwo, jest to, co niektóre powiaty realizują na terenie Wielkopolski. Tak naprawdę przeprowadzają badania. Badania na zlecenie organów zarządzających, czyli no, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to w tym organem zarządzającym no, na pewno jest Urząd Miasta. I w ten czas rzeczywiście takie badania można na jakiejś ilości respondentów przeprowadzić w oparciu o liczbę, która da nam wiarygodne wyniki.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam teraz zapytać się o jedną rzecz wielokrotnie poruszaną w mediach i dzisiaj na sesji w oświadczeniu. W ogóle przetacza się w tej chwili w polskich mediach dość spóźniona, ale przetacza się dyskusja na temat celowości zakazywania przechodzenia pieszym na czerwonych światłach. W wielu krajach te czerwone światła są tylko sygnałem, ostrzeżeniem, ale nie wyciąga się konsekwencji wobec osób, które na nich przechodzą. Jak wiemy, w Polsce i w Poznaniu przechodzenie na zielonym świetle nie gwarantuje bezpiecznego przejścia. Większość pieszych potrącana jest na pasach właśnie na przejściach dla pieszych i to często właśnie na tym zielonym świetle. Wiem, że przepis póki co jest i że nie jest w pana gestii go zmienić, natomiast te łapanki, które
urządzane są i ewidentnie są to, jak tu dzisiaj to zostało nazwane, ustawki po to, żeby mieszkańcy odnoszą takie wrażenie, ja także, może mylne, ale odnosimy takie wrażenie, że po to, żeby wyrobić statystykę i w sposób łatwy i stosunkowo bezbolesny tam wyrobić jakąś ilość mandatów nałożonych na mieszkańców przechodzących w jakimś miejscu, który... No, w którym się czy pali czerwone światło, czy nie ma tego zielonego światła, czy gdzieś tam się za krótko pali, no i się łapie tych mieszkańców. To budzi bardzo dużą do was i do waszej służby niechęć ludzi, którzy to wytykają jako taki właśnie przejaw działań, które nie powinny mieć miejsca, bo wtedy nie ma czasu na to, żeby zająć się poważniejszymi sprawami. I czy możemy liczyć na to, że... Komenda Miejska Policji w Poznaniu nie będzie nakazywała swoim podwładnym chodzenia na te ustawki, tylko jakoś tak podejdziecie do tego bardziej liberalnie i nakażecie im, ażeby się zajmowali sprawami, które ludzie uważają za ważniejsze, co też jakby przyniesie korzyść samej policji, bo będzie to kształtowało większe zaufanie społeczeństwa do policji, a z tym jest u nas ciągle źle i niedobrze, że tak jest, chociaż to się zmienia. Dziękuję.
Pani przewodnicząca, no trochę muszę odpowiedzieć przewrotnie, ponieważ policja cieszy się co roku coraz lepszym zaufaniem i chciałem powiedzieć państwu, że jesteśmy po prezydencie i wojsku, zaraz my. Wobec tego myślę, że te działania, które mają miejsce na terenie całej Polski i priorytety komendanta głównego, one są dobrze realizowane. Ale teraz przejdę w szczegóły, bo byłem również przygotowany na te pytania. Oczywiście, szanowni państwo, zgodnie z ustawą o policji, policja jest od tego, żeby stanowione prawo przestrzegać. I tu już jest odpowiedź na to, czy ja dam przyzwolenie jako komendant miejski, bądź czy komendant wojewódzki da przyzwolenie dla wszystkich policjantów Wielkopolski na to, żeby przymykać oko na czerwone światło. Otóż nie, szanowni państwo. Ja zaraz państwu przekażę liczby i nie zgadzam się całkowicie. Oczywiście dopuszczalna jest dyskusja jak najbardziej. Ja uważam, że dyskurs w tym temacie jest jak najbardziej otwarty, ale szanowni państwo, pewne procedury legislacyjne państwu są oczywiście bardzo dobrze znane. Jak najbardziej projekty i obywatelskie mogą trafiać pod laskę marszałkowską. My będziemy realizować to, co stanowi prawo. Dlaczego będę bronił tej tezy, szanowni państwo? Ponieważ tak, pokazałem dzisiaj państwu liczbę osób zabitych. Czy możemy jeszcze raz ten slajd prosić? Gdybym przeszedł, żeby państwu zobrazować to. Odniosę się państwu od osób zabitych, szanowni państwo, do szczegółów wchodząc, jeśli chodzi o pieszych. Nie nazwałbym tego też żadnymi łapankami, jeśli państwo to, co obserwujecie ostatnio na ulicach miasta Poznania, tak zwaną niebieską linię, którą tworzymy, to wyjaśnię państwu, jaka jest intencja tej niebieskiej linii. Przy tej niebieskiej linii, kiedy na skrzyżowaniach, zwłaszcza w godzinach rannych tego największego natłoku i w godzinach, kiedy jest największy natłok, po powiedzmy kończą się szkoły, kończą się godziny pracy, policjanci mają, szanowni państwo, za zadanie pojawiać się na tych skrzyżowaniach, gdzie dochodzi najczęściej do naruszenia przepisów ruchu drogowego. I nie tylko naruszenia przepisów ruchu drogowego, szanowni państwo, przez pieszych, ale również wszystkich uczestników ruchu drogowego. I otóż, szanowni państwo, jeśli dobrze pamiętam, to już jest chyba piąty albo szósty tydzień, gdzie sprawdzamy, jak to funkcjonuje. Pan naczelnik wystawia te swoje załogi na 5, 7, niekiedy 10 skrzyżowaniach. I powiem państwu, że tam, gdzie ci policjanci przez godzinę czasu pełnią służbę, nie nałożyli ani jednego mandatu na pieszego. Więc nie wiem, skąd pojawia się to pytanie nagonki. Oczywiście spieszę też odpowiedzieć, odnosząc się do poszczególnych tutaj statystyk, szanowni państwo. Przejdziemy do osób, które, szanowni państwo, straciły życie w ubiegłym roku na ulicach miasta Poznania. Przepraszam, że to chwilkę potrwa. Myślę, że postaram się tutaj szybciej to przesunąć i zaraz będziemy. Proszę bardzo. Szanowni państwo, zabici. 20 osób zginęło w roku 2013. 16 osób zginęło w ubiegłym roku na ulicach miasta Poznania. I teraz tak, szanowni państwo. Liczba wypadków tak jak macie Państwo pokazaną za rok 2014, to jest 297. Podam Państwu, w ilu przypadkach sprawcami wypadków byli piesi. To jest, Szanowni Państwo, 32 przypadki, czyli 10,7%. Jeśli chcecie Państwo, notujcie, to będę mówił wolniej, bo pokażę Państwu, że tak naprawdę my prawie wcale nie stosujemy represji, bo zaraz powiem Państwu o liczbach i ilościach mandatów stosowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego. A pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierujący pojazdem jest takim samym, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, jest takim samym uczestnikiem ruchu drogowego. Teraz przejdźmy, Szanowni Państwo, i naprawdę życzę tym, którzy chcą wprowadzić to przechodzenie na czerwonym świetle, tej odpowiedzialności moralnej, którzy wezmą za 7 istnień ludzkich w ubiegłym roku. To jest 7, Szanowni Państwo, pieszych, którzy z własnej winy zginęli pod kołami z tych 16 osób. To jest 43,7%. Więc mówiłem globalnie Państwu o tym, że w mieście Poznaniu jest bardzo dobrze, bo odnotowujemy spadki, ale nie jest aż tak dobrze. Szanowni Państwo, podkreślam jeszcze raz, 16 osób zginęło na drogach miasta Poznania. Z tego wszystkiego, Szanowni Państwo, 7 osób to są piesi, którzy tak naprawdę weszli pod samochód z własnej winy, jako sprawcy i zginęli. Myślę, że te liczby chyba już nic więcej Państwu nie muszą mówić. No dam tylko, że jeszcze wśród rannych, Szanowni Państwo, z tych 338, to są, Szanowni Państwo, 25 osób, czyli 7,3%. A teraz, Szanowni Państwo, podam Państwu liczby, które już mieliście pewnie okazję też zapoznać się, bo Rzecznik Wielkopolskiej Policji, pan Andrzej Borowiak, też te liczby przekazywał. Ilu pieszych zostało ukaranych, Szanowni Państwo, za przechodzenie na czerwonym świetle? 4350 pieszych zostało ukaranych. Wiecie, Szanowni Państwo, ile oni stanowią do ogółu ukaranych uczestników? Przypomnę Państwu, jaka to była liczba tych, którzy zginęli. Ponad 10%. A ukaraliśmy, Szanowni Państwo, w stosunku do ogółu uczestników 4,43%. Chcecie Państwo dyskutować jeszcze na temat bezpieczeństwa pieszych? Chce ktoś wziąć odpowiedzialność za tych, którzy zginą pod kołami? To jest, Szanowni Państwo, to są liczby, to są statystyki. A w Unii Europejskiej jesteśmy na przedostatnim miejscu. Ja oczywiście jak najbardziej, policja może się włączać w dyskusję w tym zakresie, ale policja, Szanowni Państwo, będzie przestrzegała prawa stanowionego. Ustawa o policji mówi jasno i wyraźnie. Ja dzisiaj w tym miejscu, Szanowni Państwo, zadam pytanie. Chcecie przyzwolenia, żeby to pieszy decydował, czy wejdzie na czerwonym, czy nie? Czy jutro zastanowimy się, żeby, nie wiem, może małolitrażowe samochody zaczęły wjeżdżać na czerwonym świetle? A za tydzień może przejdziemy do tego, że i motocykliści mogą wjeżdżać? Szanowni Państwo, wśród pieszych i wśród wszystkich pozostałych uczestników ruchu drogowego nie wyeliminuje policja imbecyli. Przepraszam za to słowo. Nie wyeliminujemy. Zdarzy się pieszy, Szanowni Państwo, który będzie wchodził bezpośrednio przed pojazdem na czerwonym świetle. Zdarzy się oczywiście, Szanowni Państwo, kierowca i tacy przecież są ujawnieni, bo przecież te liczby, które ja tutaj, Szanowni Państwo, mam, 133 tysiące ujawnionych uczestników ruchu drogowego, którzy tak naprawdę zostali ukarani. Na terenie miasta Poznania 125 tysięcy osób ukaranych. Wszystkich pozostałych. Wobec tego, Szanowni Państwo, uważam, że dyskusja jest i może się toczyć, ale policja w tym zakresie będzie działała w oparciu o przepisy stanowione i oparciu o te statystyki, które w tej chwili są. Przepraszam, że to nazywam brutalnie, statystykami, ale jeżeli tam się będą pojawiały zera, to może i policja naprawdę będzie się zastanawiała, czy popierać, bo na pewno do opiniowania taki projekt legislacyjny dostaniemy. Nie my, może bezpośrednio, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które w tym zakresie pewnie będzie uzyskiwało opinię Biura Ruchu Drogowego. Ale Szanowni Państwo, na razie liczby nie pozwalają nam na to i podkreślam Państwu, bo podaję liczby. To jest tylko 4% z groszem ukaranych, a 10% tak naprawdę ginie. Wśród rannych 44% w wypadkach.
My nawet nie doszliśmy do tego, żeby ten poziom represji w stosunku do pieszych gdzieś tego sięgał. Jeśli to jest satysfakcjonująca odpowiedź, to bardzo Państwu dziękuję.
Pan radny Tomasz Wierzbicki, bardzo proszę, może odpowie, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź.
No właśnie też chciałem prosić o te statystyki. Niestety pan komendant, jeśli można prosić, czy ma pan statystyki, ile kierowców na przykład ukarano w samym Poznaniu za parkowanie samochodów w niedozwolonych miejscach, a ile właśnie na przykład pieszych za przechodzenie na czerwonym świetle czy w niedozwolonym miejscu. Jednocześnie na przykład w kwestii wypadków, ile procent byli sprawcami kierowcy lub piesi. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego zarzutu, że właśnie, że będziemy pozwalać samochodom na wjeżdżanie na czerwonym świetle. Niestety tak jest, że samochody na tak zwanej zielonej strzałce mogą wjeżdżać i przejeżdżają przez przejście dla pieszych. Z tego co pamiętam, 97% kierowców nie zatrzymuje się na zielonej strzałce i przejeżdża nie patrząc na przejście dla pieszych i to jest myślę, że główny problem właśnie kierowca, a nie piesi.
Panie radny, odnosząc się do statystyk, ilu zostało ukaranych pieszych przechodzących na czerwonym świetle, to już podałem. Powtórzę jeszcze raz tą liczbę, gdyby pan jej nie zapisał. To jest 4350 pieszych ukaranych, którzy przeszli i nie stosowali się do reguł obowiązujących. Wszystkich pieszych, szanowni państwo, zostało ukaranych 14 270, czyli wchodzą jeszcze tutaj w to przejścia w niedozwolonych miejscach, przeskakiwanie gdzieś tam przez barierki, wszystkie pozostałe. Teraz tak, na terenie miasta Poznania, szanowni państwo, przez sam Wydział Ruchu Drogowego wszystkich pozostałych razem uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych 98 225, ale w to również wchodzą, szanowni państwo, również inne służby, które każą, nie tylko policjanci pana naczelnika Klimczewskiego, więc wszystkich ukaranych na terenie miasta Poznania zostało 125 433. To są statystyki, które wskazują na liczby ukaranych. Jeśli chodzi o procent tych, którzy spowodowali, to też już podawałem. 32 pieszych spowodowało, szanowni państwo, wypadki, to jest 10,7%. 7 pieszych spowodowało wypadki śmiertelne, gdzie zginęli, to jest 43,7%. 25 pieszych spowodowało, było rannymi w wypadkach, to jest 7,3%. I 77 kolizji, które też spowodowali piesi, to jest 1,1%. Z reguły kolizje, szanowni państwo, kończą się na stłuczkach, a nie na udziale pieszych. Odnosząc się do tego, czy posiadamy statystyki ukaranych uczestników ruchu drogowego, aczkolwiek to już nie są uczestnicy ruchu drogowego, bo to są statyczne wykroczenie, parkowanie w niedozwolonym miejscu. Szanowni państwo, domeną Policji Poznańskiej nie jest karanie za parkowanie w niedozwolonym miejscu, ponieważ, szanowni państwo, mamy pewien podział kompetencji, ponieważ i Strażą Miejską, i Policją my odpowiadamy za bezpieczeństwo w ruchu, nie bezpieczeństwo parkowanych pojazdów. Ono w niektórym zakresie ma wpływ na bezpieczeństwo i tam w ten czas policja interweniuje, nawet łącznie z tym, że usuwa pojazdy. W ten czas, kiedy pojazd parkuje, zasłania przejście dla pieszych, parkuje w niedozwolonych miejscach, gdzie jest tamowany ruch. W tym zakresie jednak większą rolę ma Straż Miejska Miasta Poznania i z tego co wiem, chyba dobrze sobie daje radę z tym. Nie posiadam pozostałych statystyk, których w tej chwili nie chciałbym panu radnemu podać z głowy, a nie chciałbym też państwa wprowadzać w błąd.
Dziękujemy bardzo. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc, bardzo proszę.
Pan tutaj przedstawił ulicę Grunwaldzką, Bugowską, gdzie rzeczywiście te wypadki tam są i państwo stoją i mierzą prędkość pojazdów. Ja bym apelowała, żeby stanąć również na takich ulicach, jak na przykład ulica Malwowa. Tam jest 40 na godzinę, nikt tam nigdy nie jeździ tyle. Ograniczone w jeździe tirów, również jeżdżą te tiry, także bym apelowała, żeby też tam kiedyś stanąć.
Staramy się śledzić też doniesienia medialne i wiem, że ta Malwowa się ostatnio też pojawiła. Pan naczelnik ruchu drogowego już też z tym tematem się zapoznawał. Szanowni państwo, ja też może jeszcze jedną rzecz powiem. Jest taka inicjatywa obywatelska, która się zaczęła tak naprawdę od pomysłu pana dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na 6 komisariatach miasta Poznania, szanowni państwo, co miesiąc spotykają się tak policjanci, często strażnicy, wszyscy społecznicy, czyli przedstawiciele rad osiedlowych. I tam jeżeli, szanowni państwo, są problemy do rozwiązania na dzielnicy, bo nazywamy to takim programem Bezpieczne Mieszkanie, Bezpieczna Dzielnica, tam są składane pewne wnioski i one dotyczą zarówno i ruchu drogowego i zarówno sklepów, tam gdzie na przykład jest spożywany alkohol nadmiernie, tam gdzie bundy się jakieś odbywają i w ten czas jako priorytet jest załatwianych kilka tematów na kolejny miesiąc. Ja przepraszam, że przypominam tylko o tym, bo wierzę, że większość z państwa radnych wie o tym, ale gdyby takie inicjatywy od mieszkańców też się pojawiały, to proszę, żeby też były kierowane do przewodniczących rad osiedli. Oni bardzo często i chętnie uczestniczą w tych spotkaniach na komisariatach, na tych 6 dużych komisariatach z wyłączeniem komisariatu targowego, bo to komisariat targowy przychodzi na spotkania na komisariat Grunwald i oni bardzo chętnie zgłaszają takie problemy. Oczywiście zapewniam panią radną, że pan naczelnik ruchu drogowego już pewnie odnotował sobie dzisiaj ten temat ulicy Malwowej.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie komendancie, ja z następującym pytaniem. Tu w tych statystykach nie zauważyłem odpowiedzi i taki najbardziej wstydliwy dla Poznania problem nie został w ogóle zauważony, mianowicie chodzi o czyszczenie kamienic. Ile było interwencji policji i służb porządkowych Poznania w tym zakresie i z jakim skutkiem kończyły się wasze interwencje? Chodzi o kamienice, które znamy, to jest Niegolewskich, Piaskowa, Stolarska, Mickiewicza i inne. Czy ja mógłbym prosić o takie pisemne zestawienie interwencji i skutków, jakie one odniosły?
Rozumiem, że chciałby uzyskać pan informację za rok 2014 i 2013. Jeśli pan przewodniczący, nie ma pana przewodniczącego, a przepraszam. Panie przewodniczący, pozwolę sobie myślę, że w terminie 2 tygodni przekazać na pana ręce taką informację w tym zakresie. Szanowni państwo, ten problem troszkę usiadł na dół, że tak powiem, bo było parę takich zarzewi, gdzie tych interwencji w latach 2012 i 2013 było bardzo dużo prowadzonych. Dzisiaj państwu też nie powiem, ile spraw skierowaliśmy do sądu, bo tych spraw było sporo skierowanych. Nie wszystkie sprawy zostały zakończone, a jeszcze wiem, że niektóre sprawy są w toku w sądach, ale postaram się zarówno tą informację, którą będziemy mogli udzielić o interwencjach w zakresie czyścicieli kamienic, przekazać na ręce pana przewodniczącego, jak i również ilość spraw skierowanych do sądu, zarówno w rozgraniczeniu na przestępstwa, jak i wykroczenia.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Michał Bruczkowski.
Tak, panie komendancie, akurat należę do zwolenników depenalizacji karania za przechodzenie na czerwonym świetle w sytuacji, gdy to nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Natomiast chcę powiedzieć, że chciałem wyrazić swój głos poparcia dla pana komendanta i dla policji w zakresie wykonywania swoich obowiązków. Też uważam, są określone obowiązki, obecnie to jest karalne. Uważam, że policja nie powinna się poddawać głosom takim, by nie wiem, nie karać i tak dalej, i tak dalej. Kara też ma swoją funkcję wychowawczą, także chciałem tylko akurat zgodzić się całkowicie z tym, co mówił pan komenda. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na taką jedną kwestię. Są niektóre takie przejścia dla pieszych, gdzie jest po prostu źle rozwiązany czas oczekiwania na światło. Ostatnio do mnie właśnie jeden mieszkaniec się zwracał w tej kwestii, opisał jedno przejście, gdzie po prostu jak jadą samochody, pieszy przychodzi, tam puka, prawda, w ten nadajnik, by się włączyło zielone, po czym się zapala czerwone dla samochodów, stoją i samochody, i piesi, po czym się znowu zapala zielone dla samochodów. I po prostu są pewne tego typu jakieś nieprawidłowości, które powodują, że właśnie piesi przechodzą na czerwonym świetle, bo się dramatycznie długo czeka na tych przejściach. I moja po prostu prośba jest taka, że by pan może uczulił swoich podwładnych, że jeśli wiecie o takich miejscach, albo jeśli je widzicie, byście to również jako tutaj obserwujący na przykład zgłosili to do zarządu dróg miejskich, gdyż zarząd dróg miejskich jest za to odpowiedzialny. Tak? Dlatego to jest jakaś taka patologia w działaniu tego systemu świateł. No i to później też doprowadza do tego właśnie, że ludzie łamią to prawo. Jeśli nie wiem, czy mogę mieć taką prośbę do pana komendanta?
Tak, jak najbardziej tak. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, oddam chociaż głos na chwilę panu naczelnikowi Klimczewskiemu. Myślę, że się też szybko do tego ustosunkuje, bo to jest wielokrotnie przedmiotem, szanowni państwo, wspólnych spotkań z ZDM-em ruchu drogowego, tak zwanej Komisji Bezpieczeństwa przy ZDM-ie.
Bardzo proszę, pan naczelnik.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pierwsza sprawa ulicy Malwowej. Ulica Malwowa już jest w realizacji, bo pierwsza sprawa odbyła się, to co pan komendant powiedział, kwestia Komisji Bezpieczeństwa w dzielnicy. Zostały podjęte pewne działania, są kierowane patrole, bo były także przysyłane do nas maile mieszkańców z ulicy Malwowej i ta sprawa jest w realizacji. Natomiast to, o które tutaj pytał pan radny, jeśli chodzi o światła, jest kilka takich światł. Ja posłużę się przykładem jeszcze z dawnej kadencji, kiedy to pan przewodniczący Skrzypiński razem z nami udał się na most teatralny i tam te światła też nie chodziły, te cykle były za długie. Takich świateł jest kilka w realizacji aktualnie. W każdy czwartek od nas policjant jedzie, zbieramy wszystkie te informacje i są faktycznie takie miejsca, gdzie ponad grubo ponad minutę czeka się na te światła. My te informacje przekazujemy do zarządu dróg. W każdy czwartek jest komisja i to na bieżąco realizujemy wtedy, kiedy te materiały dostajemy. I faktycznie podzielam pański pogląd, bo kilka takich sygnałów jest i to jest w realizacji aktualnie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Janusz Kapuściński, tak, ponownie się zgłosił. Bardzo proszę.
A mianowicie pan komendant wspomniał o problemie sądownictwa. Ja mam dobrą informację, a mianowicie po 16 latach w czwartek spodziewamy się zakończenia jednej sprawy. Więc to jest taka kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, bo w Poznaniu wszystkie sprawy były umarzane na wszystkich instancjach, w prokuraturach. Dopiero wyniesienie tych spraw poza okręg poznański po prostu zaskoczyło. Ale i tak, jak już powiedziałem, mamy 16 rok postępowania. Dokładnie chodzi o ulicę Mickiewicza.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ja chciałam tylko zwrócić uwagę na koniec, że jeśli chodzi o te statystyki, to w krajach takich jak Holandia, Wielka Brytania, gdzie to przechodzenie na czerwonym świetle nie jest penalizowane, to jednocześnie kraje, gdzie jest najmniej przypadków potrącenia pieszych na ulicach, mniej niż u nas, gdzie to jest karane jako wykroczenie. Natomiast jeszcze, czy moglibyśmy prosić o uzupełnienie, już może gdy będą przekazywane te dodatkowe pisemne informacje o informacje, czy tych 7 przypadków śmiertelnych potrąceń i 24 bodaj rannych, tak, na przejściach dla pieszych, czy to było spowodowane faktem przechodzenia na czerwonym świetle, czy to, nie wiem, było spowodowane tym, że pieszy był pod wpływem alkoholu, czy jeszcze czymś innym było spowodowane.
Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to pan naczelnik jest perfekcyjnie do tego przygotowany i każdy z przypadków jest w stanie państwu omówić, jeśli macie oczywiście państwo jeszcze czas.
To
jeśli...
może już na Komisji Bezpieczeństwa, bo ja teraz się czuję winna, że wywołałam ten
to
temat.
Pozwolimy sobie pani przewodnicząca na ręce pana przewodniczącego również przekazać taką informację.
Dobrze,
nie będziemy już zabierać głosu w tym temacie.
Tak, dziękujemy, a liczymy na to, że pan przewodniczący ze swoich rąk nam to też przekaże. W takim razie dziękujemy bardzo za tą prezentację i panu komendantowi, i panu naczelnikowi. Jeżeli nie ma więcej pytań, to możemy przejść do kolejnego punktu, a panom serdecznie dziękujemy. Kolejny punkt także związany z tym tematem, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Poznania za rok 2014. Rozumiem, że to sprawozdanie przedstawi nam przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Nie, tak? To kto przedstawi? Aha, nie pan przewodniczący. Aha, to jest ta komisja. Okej, to nie jest zaznaczone tu. Dobrze. Czyli nie Komisji Rady Miasta, tylko Komisji,
Panowie Radni.
Bardzo proszę.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania za rok 2014. Dla przypomnienia, komisja działa w oparciu o artykuł 38a ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Na podstawie tego prezydent miasta Poznania powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania w następującym składzie: przewodniczący, prezydent miasta Poznania, członkowie, dwóch przedstawicieli Rady Miasta, dwóch przedstawicieli komendanta miejskiego, policji, przedstawiciel porozumienia osiedli samorządowych, przedstawiciel prokuratora okręgowego w Poznaniu, dwóch przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Z głosem doradczym zostali powołani komendant Straży Miejskiej miasta Poznania, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W roku 2014 kończyła się kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Poznania. W związku z tym zarządzeniem z dnia 16 kwietnia prezydent miasta powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na piątą kadencję. Skład komisji pozostał bez zmian. W roku 2014 odbyły się 4 posiedzenia komisji, na którym poruszone były tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania oraz analiza aktualnych zagrożeń w tym temacie. I tak na posiedzeniu komisji w lutym w roku 2014 omówiono ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Poznania w oparciu o dane statystyczne za rok 2013. Przedstawiono priorytety działań na rok 2014. Te materiały, tak jak podobnie miało to miejsce przed chwilą, prezentowali komendant policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej, komendant Straży Miejskiej. Na posiedzeniu w lutym również omówiono stan kontroli przewozu osób taksówkami na terenie miasta Poznania za rok 2013. Chodziło o kwestie związane z kontrolami taksówek w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, jak również kwestie związane ze spełnianiem przez taksówkarzy obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Następne spotkanie komisji odbyło się w miesiącu maju, na którym poruszono problem związany z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz temat realizacji programu, podsumowanie, program, o którym tu właśnie przed chwilą wspominał również komendant miejski policji, inspektor Kuster, bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec, podsumowanie działania programu za okres od stycznia 2013, kiedy został wprowadzony, do marca, czyli za pierwszy kwartał, do końca pierwszego kwartału 2014 roku. Następne spotkanie odbyło się już w miesiącu wrześniu. Tematem tego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania była przestępczość samochodowa i okołosamochodowa. Omówiono tutaj trudności związane z zatrzymaniami sprawców i udowodnieniem im winy. Omówiono również schemat organizacyjny Wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zasady funkcjonowania Wydziału, a także potrzeby w zakresie doposażenia, zakup sprzętu dla Wydziału w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości samochodowej. Na ostatnim posiedzeniu w roku 2014 w miesiącu listopadzie zaprezentowano komisji funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście w roku 2014. 2014 oraz zademonstrowano działanie tak zwanego mobilnego punktu kamerowego. Akurat kończył się okres testowania takiej kamery. Chcieliśmy tutaj zapoznać członków komisji z możliwościami technologii bezprzewodowej w zastosowaniu monitoringu mobilnego dla miasta Poznania, jak również wykorzystaniem tego sygnału z monitoringu mobilnego na urządzeniach przenośnych, laptopach, notebookach, jak również na sprzęcie informatycznym będącym na wyposażeniu policji czy inspekcji transportu drogowego. Każde posiedzenie komisji kończyło się wnioskami. Część tych wniosków została już zrealizowana, część jest w trakcie realizowania. Jeżeli chodzi o te wnioski dotyczące poruszanych tematów w roku 2014, dostaliście Państwo materiały, które przekazał Pan Przewodniczący. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi. Czy są jakieś pytania do Pana Dyrektora, do tego sprawozdania? Nie widzę nikogo chętnego. Dziękujemy serdecznie Panu Hieronimowi Węclewskiemu. I przechodzimy do kolejnego punktu, jakim są interpelacje i zapytania radnych. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie utrzymania czystości na miejskich nieruchomościach gruntowych. Pana radnego Łukasza Mikuły dotyczącą możliwości poszerzenia ulicy Małeckiego. Pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie realizacji elementów układu transportowego na Łacinie. Pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie niezwłocznego podjęcia ostatecznej decyzji co do docelowego rozwiązania układu drogowego na terenie osiedla Starołęka Mnikowo-Marlewo. Pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie ustawienia stacjonarnego fotoradaru na ulicy, przy ulicy Głuszyna. Pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie budowy parkingu typu Park and Ride na Starołęce. Pani radnej Klaudii Strzeleckiej w sprawie postępowania w sprawie żebractwa w miejscu publicznym. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie zagrodzenia przejścia dla pieszych i rowerzystów na terenie szacht. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie kursu prawa jazdy. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie chodnika przy ulicy Morasko. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie dzikiego wysypiska odpadów przy ulicy Opolskiej pomiędzy ulicą Jarzębową a Górczynką. Pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie bezpiecznego dojazdu rowerem z osiedlu Głuszyna do Urzędu Miasta Poznania. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie niezrealizowanych zobowiązań firmy Dalkia wobec miasta Poznania. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie wyburzenia budynku po przedszkolu na ulicy Płockiej. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie gospodarowania w poznańskim Remondisie. Poznań ma udziały 49%. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie zamiany lokalu numer 1 przy ulicy Grodzieniec 46 w Poznaniu zajmowanego przez panią Marię Franckowiak. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie lakierni samochodowej przy Kinepolis. Pana radnego Grzesia Michała, także są tu trzy zapytania pisemne, których już nie będę czytać. Czy mam czytać? Nie. Pani radnej Joanny Frankiewicz. Nie, nie, oczywiście. Ja tylko mówię, że pytań, zostawiam panu te pytania do zadania. Pani radnej Joanny Frankiewicz, interpelacja w sprawie przeniesienia toru Poznań. Pani radnej Joanny Frankiewicz, interpelacja w sprawie mebli w gabinecie prezydenta. Pani radnej Joanny Frankiewicz, interpelacja w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania. Pani radnej Joanny Frankiewicz w sprawie przeniesienia siedziby Enea S.A. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie postępującej degradacji terenu przy ulicy Racjonalizatorów. I teraz są moje interpelacje w sprawie nierównego traktowania lokatorów budynków przy ulicy Bukowskiej 120, 122, 124 przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz ZKZL. Druga interpelacja w sprawie likwidacji parkingu przy ulicy Bukowskiej na rogu z ulicą Grochowską. Kolejna w sprawie systemu nadzoru nad działalnością firm sprzątających tereny w zarządzie ZDM i Zarządu Zieleni Miejskiej. Kolejna interpelacja w sprawie braku koszy na śmieci w Śródmieściu i trudności z ich ustawianiem. Kolejna interpelacja w sprawie zdewastowanych chodników i krawężników przy ulicy Ułańskiej. Kolejna w sprawie stanu chodnika przy ulicy Gorczyczewskiego. Kolejna w sprawie konkursu Złota Żaba i Złota Żabka organizowanych od 20 lat. I teraz kolejna interpelacja pani Dominiki Król, pani radnej Dominiki Król w sprawie przecinki drzew na terenie miasta. Kolejna pani radnej Dominiki Król w sprawie zmiany oznakowania na ulicy Babi Mojskiej w Poznaniu. I pani radnej Lidii Dudziak interpelacja w sprawie spółek, których właścicielem w całości lub w części jest miasto Poznań. Teraz jeszcze jest moja interpelacja w sprawie, tak, jeszcze się znalazła moja jedna, w sprawie zalegającego śniegu na chodnikach strefy płatnego parkowania na Jeżycach i w sprawie, mam na zdjęciach śnieg. I jeszcze pani radnej wiceprzewodniczący już Uli Mańkowskiej w sprawie interpelacji, przepraszam, w sprawie remontu ulicy Bocianiej oraz w sprawie Biura Obsługi Klienta Wydziału Finansowego Miasta Poznania przy ulicy Słowackiego. Czy są jakieś interpelacje, których nie wymieniłam? Wymieniłam, zatem proszę wszystkich Państwa, którzy chcą wygłosić te interpelacje, ale wszyscy zniknęli, a tu już było kilka osób. Czy możemy... A dlaczego mamy tablicę do głosowania? Czy możemy prosić o możliwość wpisywania się radnych do wygłoszenia interpelacji? Ja się zwracam do panów, tam, bo tu się coś się popsuło. Czy jest potrzebna chwila przerwy? Tak? 5 minut, czy? Nie, nie, ale... Dobrze, ale poza tym, że nie widzimy tego, to możemy się zgłaszać. Tak, dobrze, czyli był pan Rozmiarek jako pierwszy, tak? No nie wiem, czy pan Grześ był drugi.
Był pan Grześ, był drugi, na pewno pan Grześ był drugi.
Ja tam widziałam panią Frankiewicz, pana Grzesia nie widziałam.
Ja widziałem pana Grzesia. Dobra.
Dobrze, pan radny Rozmiarek, później niech już będzie pan radny Grześ, później pani Frankiewicz, później ja jestem.
Uprzejmie prosiłbym o wyświetlenie pliku interpelacja 1.1, który dostarczyłem. Pozwoliłem sobie złożyć takie pisemko odnośnie postępującej degradacji terenów na ulicy Racjonalizatorów w związku z szeregiem próśb mieszkańców Poznania. Jak widzimy na załączonym obrazku, ten teren nie wygląda zbyt dobrze. Znajduje się on bezpośrednio w pobliżu kolektury Lotto. No i takie krótkie pytania, dwa przede wszystkim. Jakie działania miasto planuje wykonać na powyższym terenie w celu zatrzymania postępującej degradacji terenu przy tej kolekturze i w jakim czasie można spodziewać się takich działań? Problem jest taki, że informacje uzyskiwane od zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarówno z ulicy Racjonalizatorów, jak i ulicy Jaworowej, wskazują, że podejmowane były próby rozwiązania tej sprawy z ZKZL-em, jednak one za każdym razem kończyły się fiaskiem. Wspólnota wraz z Radą Osiedla podtrzymuje zdanie, że są gotowi ponosić koszty w związku z zagospodarowaniem tego terenu. No a widzimy, że niestety jest to bardzo przykra wizytówka Poznania, zupełnie niezgodna w zasadzie z estetyką miasta, wyróżnia się dużym zaniedbaniem, a najgorsze są tam samochody, które przejeżdżają nie tylko zatrzymując się do tej kolektury czy do pawilonów handlowych, ale także traktują ten teren jako plac manewrowy. Jeszcze prosiłbym o uruchomienie teraz pliku 1.2. Tam jest zdjęcie wykonane dosłownie przedwczoraj, ławki, która stała tam, to albo wraku ławki w zasadzie, ponieważ po ławce zostały wyłącznie nogi. Teren wygląda tragicznie, dlatego wydaje mi się, że jest potrzeba szybkiego go zagospodarowania i prosiłbym o odpowiedzi na te pytania. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Już jest ponownie aktywna możliwość zapisywania się do głosu i tutaj widać, że się zapisał rzeczywiście pan radny Grześ w kolejności, więc oddaję głos panu przewodniczącemu. Na razie są interpelacje. Czy autorzy interpelacji, tak? Czy jeszcze ktoś, nie wiem, z tych autorów chciałby się dopisać? To jest możliwość.
Ja mam, przeczytam jedną interpelację, ponieważ już w zasadzie cieszyliśmy się, że lakiernia samochodowa przy Kinepolis nie powstanie, bo zostało wydane pozwolenie na budowę bez tej lakierni, ale okazuje się, że coś się tam dzieje. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć od pana prezydenta, czy wokół tego salonu toczy się dalsze postępowanie w Wydziale Ochrony Środowiska w sprawie właśnie tejże lakierni, czyli w jakiej sprawie toczy się w Wydziale Ochrony Środowiska postępowanie w tej sprawie, czego dotyczy i na jakim jest etapie. Czy prawdą jest, że działający z upoważnienia pana prezydenta dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury nie stwierdził niezgodności budowy planowanej lakierni z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tych działek przy Kinepolis? Czy według pana prezydenta budowa lakierni w tym miejscu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? I czy wiadomo panu prezydentowi, że decyzja, która została wydana o pozwoleniu na budowę właśnie przy Kinepolis salonu samochodowego wraz z blacharnią, została wydana z rażącym naruszeniem prawa w zakresie proporcji między powierzchnią sprzedaży i powierzchnią pełnoobsługowego zaplecza serwisowego. W dotychczasowym stanowisku Urzędu Miasta Poznania proporcja ta wynosiła 80% powierzchnia handlowa i 20% powierzchnia usługowa, co było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego w aktualnej decyzji z dnia 12 grudnia 2014 roku wydanej wraz z pozwoleniem na budowę salonu samochodowego jest inaczej? Ja tutaj mam w interwencji oczywiście dokładnie wyznaczone działki, natomiast okazuje się, że to, co zostało okrzyknięte za sukces mieszkańców, tak do końca sukcesem mieszkańców nie jest. Proszę o wnikliwą analizę mojej interpelacji i wnikliwą odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W kolejności ja jestem zapisana i chciałabym zwrócić uwagę na i wygłosić interpelację dotyczącą ulicy Bukowskiej, budynki numer 120, 122, 124. Dwa z tych budynków kiedyś były budynkami wojskowymi. Jeden z nich nie był budynkiem wojskowym, tak zwanym blokiem wojskowym. W tej chwili sytuacja tak wygląda, że we wszystkich tych budynkach trzech są wspólnoty. Jedna z tych wspólnot jest, czy budynek tej wspólnoty jest i teren dookoła jest w zarządzie ZKZL-u, natomiast pozostałe dwa są w zarządzie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Powody nie do końca są jasne takiego stanu rzeczy dla mieszkańców tych wspólnot. Natomiast powoduje to określone problemy dla tych wspólnot, nie dla wspólnoty, która jest zarządzana przez ZKZL, bo ta, czy dla terenu, której teren jest zarządzany przez ZKZL, bo tutaj nie ma problemów. Ta wspólnota mogła sfinansować chodnik i poprowadzić go po terenie zarządzanym przez ZKZL wzdłuż tego bloku. Nie ma problemu z wywozem śmieci, z jakimś problemem zatłoczenia uliczek parkującymi samochodami wewnętrznych osiedlowych. Natomiast obok, te dwa budynki obok, zarządzane na terenie, w którym poza tym bezpośrednim pasemkiem wzdłuż bloku jest terenem miejskim, ale zarządzanym z jakichś powodów przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a tam jest teren między blokami, no po prostu trawa między blokami. Tam jest cała masa problemów. Wspólnota chce z własnych środków sfinansować nowy chodnik wzdłuż bloku, gdyż ten chodnik, który jest, woła o pomstę do nieba. Natomiast WGN się na to nie zgadza i co więcej żąda zapłaty za 10 lat wstecz od tej wspólnoty za bezumowne korzystanie z terenu WGN-u, czyli skorzystanie z tego chodnika, który tam jest, ten zdewastowany chodnik, ale on leży formalnie na terenie, który już nie jest wspólnoty, tylko jest WGN-u i ma ta wspólnota zapłacić 10 lat wstecz miastu za to, że ci ludzie tam chodzą po tym chodniku. To budzi określony protest i niezrozumienie tych ludzi, bo pytają, na jakiej zasadzie jesteśmy my traktowani jako inni obywatele, lokatorzy, mieszkańcy niż ci z tego bloku obok. Tamci nie muszą płacić miastu wstecz za 10 lat korzystania z chodnika, a my musimy. Ponadto jest tam śmietnik, który nie jest opróżniany od czasu świąt, nie jest to jedynie spowodowane problemami ogólno nam znanymi w mieście z wywozem śmieci, ale tam jest po prostu śmietnik, do którego nie ma dojazdu, ponieważ istniejący dojazd został zastawiony, ale już tutaj nie będę szczegółowo tłumaczyć, to jest przedstawione w pismach, wielu, wielu, wielu pismach odwołujących się od tej sprawy, pisanych przez tęże wspólnotę, a wynika ten fakt właśnie z faktu, że ta administracja WGN-u no, powoduje takie, a nie inne problemy. Trzeci problem, który dotyka tych mieszkańców tam, pojawił się od pewnego czasu, pojawił się od momentu likwidacji parkingu przy ulicy Bukowskiej na rogu z ulicą Grochowską. Tam był ten duży parking, który wszyscy chyba tam kojarzymy, zarządzany przez, na terenie miejskim, zarządzany przez tę spółdzielnię inwalidów, która tam zarządza wieloma parkingami, ale tam się pojawił miasto, nie wiem, zbyło, sprzedało, wydzierżawiło ten cały teren i tam ma powstać hotel. Cały ten parking został zlikwidowany i spowodowało to znaczne zatłoczenie, przetłoczenie uliczek osiedlowych wszelkich dookoła, bo ludzie, którzy tam mieszkają, którzy dotąd korzystali z tego parkingu, próbują parkować w tej chwili, gdzie się da. Powoduje to na przykład, że przy tej ulicy Bukowskiej 122-120 jest jedna istniejąca dróżka osiedlowa, ona jest całkowicie w tej chwili zastawiona samochodami, także nawet tam wózek z dzieckiem nie może, czy matka z wózkiem, ojciec z wózkiem nie może przyjechać, bo zabrano te miejsca parkingowe. Moje pytanie jest takie, dlaczego, czy to był w ogóle dobry pomysł, żeby likwidować parking, a tu chcemy teraz parkingi Park and Ride budować na obrzeżach, a mieliśmy parking i właśnie został zlikwidowany. Następna moja interpelacja dotyczy braku takiego nadzoru, braku systemu nadzoru nad działalnością firm sprzątających miejskie tereny w zarządzie ZDM-u i Zarządu Zieleni Miejskiej. Ten zarząd jest jedynie interwencyjny i to podobno wynika z polityki oszczędności. To znaczy dopiero kiedy jest wiele skarg, że gdzieś tam jest nieposprzątane, to Zarząd Dróg Miejskich reaguje, a nie monitoruje tej sprawy na bieżąco, czyli na bieżąco nie monitoruje tego, czy te firmy, którym płaci za sprzątanie, wykonują rzetelnie to sprzątanie. Wydaje się, że taka polityka oszczędności ma krótki żywot i nie jest polityką oszczędności. Kolejna moja interpelacja dotyczy znanego powszechnie problemu, znanego wszystkim radnym, radom osiedli, znanego od lat, czyli braku wystarczającej ilości koszy na śmieci, zwłaszcza w śródmieściu, i trudności z ustawianiem nowych koszy, bo zgłaszają rady osiedli, tam potrzeby nowych koszy, radni tutaj interpelują. Natomiast w poprzednich latach za poprzedniego prezydenta no niechętnie stawiano te nowe kosze i jak tego wprost ZDM nie mówiło, ale gdzieś tam prawda się okazywało, że ponieważ podobno obsługa jednego kosza na śmieci kosztuje 1000 zł rocznie, więc nie było to mile widziane, żeby rosły koszty utrzymania tych koszy, czyli poprzez pojawianie się nowych koszy. Dla mnie ta argumentacja nie jest logiczna, więc ja tylko ją cytuję. I mam pytanie, czy jest szansa, że wreszcie w tym mieście pojawi się wystarczająca ilość koszy. W tej chwili spadł śnieg, to on podobno właśnie się stopił, ale za chwilę będzie wiosna i ta ilość śmieci, opakowań, etc., które ludzie noszą po mieście, jest wiosna, jest lato, jest ciepło, je się na ulicach, etc., będzie rosła, tak? I czy jest szansa, że po prostu pojawią się te dodatkowe kosze tam, gdzie one powinny być, gdzie każda rada osiedla wskaże, na której ulicy, w którym miejscu powinien być ten koszt, ten problem będzie w tym roku po prostu załatwiony. Następna interpelacja dotyczy zdewastowanych chodników i krawężników przy ulicy Ułańskiej. Mieszkańcy tej części Łazarza zwracają uwagę, że na prawo od wylotu z ulicą Grodgera jest całkowicie zdewastowany chodnik.
odmiennie niż na lewo od ulicy Grodgera, gdzie jest ładny nowy chodnik. Pełen dziur i wyłomów i wysokie krawężniki, które niby oddzielają ten chodnik od miejsc do parkowania, tyle że te miejsca do parkowania nie są ani utwardzone, ani tak naprawdę nie są miejscami do parkowania. Ludzie tam sobie wykręcają nogi na tym chodniku, a samochody tracą części, prawda, nie wiem, błotników, etc., próbując tam zaparkować. Czy jest szansa, żeby przy, jak usłyszeliśmy, zwiększonych środkach na remont chodników w Śródmieściu, ażeby ten chodnik uzyskał jakąś taki stan, który będzie umożliwiał poruszanie się po nim. I podobna sprawa z Jeżyc, stan chodnika ulicy, przy ulicy Gorczyczewskiego, to jest malutka uliczka. Jest tam kwestia podobnie dramatyczna, chodnik w fatalnym stanie i jest on dodatkowo jeszcze wąski. Z jednej strony są samochody ze strefy parkowania, wysokie krawężniki i tutaj do tej interpelacji dołączam nie tylko zdjęcie, ale także pismo podpisane w tej sprawie, podpisane przez wspólnoty mieszkaniowe, przez współwłaścicieli nieruchomości, przez podmioty gospodarcze usytuowane przy tej malutkiej uliczce. Czy jest szansa, żeby to uwzględnić w planach ZDM-u, skoro jest to taki problem i przez tyle podmiotów zgłaszany? Następna interpelacja to już tylko krótko, bo to poruszył pan już radny Aleksandrowicz, tą złotą żabę, złotą żabkę, która od lat, to jest bardzo taki prestiżowy konkurs, bardzo udany konkurs, ceniony za swój poziom merytoryczny i traktowany w zasadzie równorzędnie z olimpiadami przedmiotowymi, a nawet może wyżej ceniony. I on zawsze był dofinansowany przez miasto i w tym roku ma nie dostać, nie wiem, no ma ta fundacja, która go organizuje, no zbiera środki od gmin, od burmistrzów na nagrody dla tych najlepszych uczniów. Będzie naprawdę głupio, jeżeli miasto Poznań się nie dołoży do tych nagród. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze to odśnieżanie było, już mi się gdzieś odśnieżanie, już posłyszę, że nie ma śniegu, więc niemniej mieszkańcy Jeżyc zgłosili, że dopóki śnieg był, to ulice były i chodniki nieodśnieżane. I czy to jest normalne, że ZDM nie odśnieża, skoro jest ustawowo zobowiązany do tego, żeby odśnieżać. Także dołączam do tego zdjęcia. Dziękuję. I następna osoba, pani radna Joanna Frankiewicz, trzy interpelacje.
A właśnie, dziękuję. Ja mam cztery krótkie interpelacje. Otóż pierwsza dotyczy przeniesienia toru Poznań. Szanowny panie prezydencie, pojawiły się ostatnio informacje na temat pańskiego zamiaru przeniesienia toru Poznań w inne miejsce i w związku z powyższym, czy warto zajmować się pracami na powyższy temat, skoro ani w uchwalonym budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej nie ma zarezerwowanych środków na ten cel? A ponadto pragnę zapytać, czy znany jest panu koszt takiego przedsięwzięcia? Druga interpelacja dotyczy mebli w gabinecie prezydenta. Otóż pojawiły się informacje, a nawet filmy, że zamierza pan dokonać wymiany mebli i wyposażenia gabinetu prezydenta w Urzędzie Miasta Poznania. Pragnę zauważyć, że przedmiotowe meble nie są własnością ani prezydenta Ryszarda Grobelnego, ani prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale są to służbowe meble prezydenckie. Znajdują się na wyposażeniu naszego urzędu od co najmniej 30 lat, będąc w użytkowaniu kolejnych prezydentów Poznania, pana Andrzeja Wituskiego, pana Wojciecha Szczęsnego-Kaczmarka oraz pana Ryszarda Grobelnego, a w tej chwili także i pana. Do tej pory cieszyły się one uznaniem i podziwem ze strony gości prezydenta miasta Poznania. W związku z powyższym dwa ważne pytania. Jakie są powody wymiany powyższych mebli? Jaki jest zakres tej wymiany? I jaki jest przewidywany koszt powyższego przedsięwzięcia? Trzecia interpelacja dotyczy sprawy już częściowo omawianej na dzisiejszej sesji. Otóż przeniesienia siedziby firmy Enea i połączenia. Jako że Rada Ministrów przewiduje konsolidację branży energetycznej, Czy znane są szczegóły, poza właśnie ogólnikowymi takimi twierdzeniami, że to jest planowane, powyższej konsolidacji panu prezydentowi? Oraz czy zakładają one przeniesienie siedziby firmy Enea z Poznania do innego miasta? Bo pojawiają się głosy, że to nawet nie ma być Warszawa, ale całkiem inne miasto. Jeśli posiada pan powyższą wiedzę, to jakie kroki zamierza pan podjąć, aby zapobiec takiemu przeniesieniu? Proszę o konkretne odpowiedzi, jakie konkretne kroki. I ostatnia interpelacja w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania. Z informacji, które posiadam, wynika, że prezydent zatrudnił dwóch nowych doradców bez konkursu. I chciałabym poznać pełen zakres obowiązków wynikający z karty stanowiska pracy. A ponadto pragnę zapytać, ile osób od momentu objęcia przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka funkcji prezydenta miasta Poznania zostało zatrudnionych bez konkursu i konkretnie w jakich wydziałach, na jakich stanowiskach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy wśród tych osób, które są w tej chwili zapisane, ktoś do interpelacji się zgłosił? Nie widzę, zatem otwieram punkt zapytania. Jako pierwszy pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić o odpowiedź na moje pytanie, które zadałem jeszcze w punkcie sprawozdanie z pracy prezydenta. Pan prezydent Jaśkowiak stwierdził, że nie będzie go na dalszej części sesji. To jest właśnie ta złota żaba i złota żabka. To są konkursy organizowane od 22 lat przez Fundację EKOS, prowadzącą no jedną z lepszych szkół w Poznaniu i okolicach, pierwsze liceum ogólnokształcące w Swarzędzu i zdaje się też już później gimnazjum. W tych konkursach wówczas, kiedy byłem w komisji przyznającej nagrody dla wybitnych uczniów miasta Poznania, a było to no już więcej niż 5 lat temu, to potrafiło brać po około 1000 osób w 4 edycjach tych konkursów, ponieważ to był konkurs polonistyczny i konkurs matematyczny dla dzieci ze szkół podstawowych Złota Żabka i konkurs polonistyczny i matematyczny dla młodzieży z gimnazjum Złota Żaba. I w każdej z tych 4 części brało udział po wówczas około 1000 lub 1200 osób. Konkurs cieszył się ogromnym uznaniem. Koszt tego konkursu to nie jest tylko koszt nagród, bo to jest cały koszt organizacyjny. Koszt tego konkursu to około 40 000 złotych. Organizatorzy aspirowali do miasta o 10 000, o 1/4. Z nieznanych przyczyn po raz pierwszy od wielu lat przegrali, jak to się mówi, ten konkurs grantowy. I co z tym mamy dalej zrobić? No, to jest mniej więcej tak, jak...
Bardzo proszę o 20 sekund jeszcze dla pana radnego.
Dobrze, dziękuję. To jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że kuratorium w tym momencie zabrakło pieniędzy na konkurs przedmiotowy z fizyki czy języka polskiego. No, bardzo bym prosił o rzetelne wyjaśnienie.
Dziękujemy bardzo. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Tak, ja mam 3 zapytania. Pierwsze to jest w sprawie ulicy Grunwaldzkiej. Ja się pytam o to na ostatniej sesji, ale nie uzyskałam odpowiedzi, więc i jeszcze raz zadaję to samo zapytanie. Czy ulica Grunwaldzka została oddana do użytku? Jeżeli nie, to dlaczego i kiedy ma się to stać? Drugie zapytanie. Jaki jest harmonogram prac dotyczących ryneczku Świt? Jak jest przeznaczony ostateczny budżet na ten cel? I trzecie, w Ichocie została zorganizowana wakacje spływ kajakowy. Na jakich zasadach było podpisanie porozumienie, współpraca z jakąś grupą, z tą grupą, która te kajaki, nie wiem, użyczała czy zajmowała się tym? I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Pierwsze pytanie to, czy wpłynęły jakieś wnioski o pozwolenie na budowę kolejnych bloków na osiedlu Lecha, czy kolejnego bloku? I drugie pytanie, czy kiedy zostanie dokończony remont ulicy Ostrowskiej na Szczepankowie? Tam już początek był, końca nie widać. Czy przewiduje się skończenie remontu i kiedy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz, przepraszam, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam zapytać o taką jedną rzecz. Otóż na Łazarzu, na skrzyżowaniu ulic Dymowskiego a Hetmańska jest zbudowane centrum handlowe. W tej chwili oczywiście buduje to prywatny inwestor i nie mamy jakby do końca na to wszystko wpływu. Natomiast na tym terenie w tej chwili kręci się dosyć dużo bezdomnych ludzi, którzy tam koczują. Mieszkańcy skarżą się i chciałam zapytać Straż Miejską, czy nie mogłaby zrobić tam rekonesansu i ewentualnie zainteresować się, co tam się na tym terenie dzieje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mam pytanie odnośnie umów między GOAP-em a FB Serwis i Remondisem. Czy to są umowy objęte jakąś tajemnicą handlową, czy jest to informacja publiczna? Bo jeśli jest to informacja publiczna, to ja bym poprosił kopię tych umów do wglądu. Byłbym bardzo wdzięczny. To pierwsze pytanie. A drugie, myślę, że ten temat był poruszany już wielokrotnie. Ale ja niestety nie miałem okazji zapoznać się z odpowiedziami na te pytania. Chodzi mi o telebim na ulicy Roosevelta przy Moście Teatralnym. Zdaje się, że on tam stoi nielegalnie. Czy miasto Poznań ma jakieś możliwości, żeby coś z tym telebimem zrobić, ponieważ on tak jasno świeci, że powoduje niebezpieczeństwa dla kierowców, którzy tamtędy jeżdżą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Urszula Mańkowska.
Dziękuję pani wiceprzewodnicząca. Ja mam pytanie zainspirowane wystąpieniem pana z Miejskiej Rady Seniorów. To znaczy, czy istnieje możliwość na przykład delegowania członków Miejskiej Rady Seniorów tak, żeby chociażby koszty podróży były tym państwu zwracane. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam chyba cztery zapytania. Moje pierwsze zapytanie dotyczy budowy jezdni chodnika lub pieszej jezdni na ulicy Edwarda Raczyńskiego i Marii Wicherkiewicz, jest na Podolanach. Była to moja poprawka wprowadzona do budżetu na poprzedniej sesji. Z wyjaśnień pana prezydenta dowiedziałam się, że poprawka nie została uwzględniona ze względu na źródło finansowania. To był właściwie tylko jedyny powód odrzucenia tej poprawki. Dlatego chciałam ponowić moje zapytanie, jakie widzi pan prezydent możliwości wprowadzenia do budżetu w tym roku bądź w następnym sumy na no właściwie budowę od podstaw przynajmniej tych dwóch ulic na Podolanach, chociaż tam więcej ulic wymaga gruntownego remontu, no ale można by zacząć od ulicy Edwarda Raczyńskiego i Wicherkiewicz. To było moje pierwsze zapytanie, teraz będzie kolejne. W październiku ubiegłego roku, dokładnie 8 października 2014 roku, otrzymałam odpowiedź od urzędującego wówczas prezydenta miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego, na moje zapytanie dotyczące terminu wykonanej analiz dotyczących powstania linii tramwajowej na Podolany. Ponieważ był to termin zbyt krótki od czasu uchwalenia studium, otrzymałam odpowiedź, że nie zostały jeszcze przygotowane harmonogramy realizacji analiz wielowariantowej, funkcjonalnej, technicznej i ekonomicznej, które wykazałyby ewentualną możliwość i celowość takiej inwestycji. Dlatego dzisiaj chciałam ponowić to pytanie odnośnie harmonogramu i terminu wykonania analiz dotyczących powstania linii tramwajowej na Podolany. To było moje drugie zapytanie. Teraz sekundkę, muszę tutaj dotrzeć do zapytania kolejnego. Moje kolejne pytanie dotyczy także poprawki zgłoszonej przeze mnie na sesji budżetowej miasta Poznania w tym roku. Pytanie to dotyczy rozbudowy i budowy ulicy Obornickiej bądź Nowej Obornickiej na odcinku od wiaduktu Gabriela Narutowicza do ronda Obornickiego wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego. Ponieważ ta poprawka została rozpatrzona negatywnie, Jednak stwierdza tutaj pan prezydent, że optymalnym rozwiązaniem do zastosowania jest wykonanie układu komunikacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich. Taki projekt już został przedstawiony i jest w Zarządzie Dróg Miejskich od roku 2011. Dlatego też chciałabym zapytać, w jakim terminie przewiduje pan prezydent wprowadzenie tego optymalnego rozwiązania w życie i czy przewiduje pan prezydent rozważenie wprowadzenia tego projektu do wieloletniej prognozy finansowej. Ja nie wymagam teraz 50 milionów położenia na stół, tak żeby już rozpocząć pracę, ale żeby przynajmniej zrewidować ten projekt z roku 2011, popatrzeć jakie są tam możliwości i podjąć jakieś konkretne decyzje, bo mieszkańcy ulic, które są zablokowane z powodu planów, które tam od wielu lat nie są realizowane, no czekają praktycznie od 50 lat na rozwiązanie tego problemu. To było moje trzecie zapytanie i jeszcze jedno zapytanie. Już momencik, tylko znajdę. Znajdź następne. Sekundkę. Bardzo proszę o chwilę cierpliwości, ale myślę, że zdążę w trakcie.
To może ja jeszcze w trakcie pani szukania tego czwartego zapytania poproszę państwa radnych o przegłosowanie przedłużenia naszej dzisiejszej sesji, bo za 10 minut kończy nam się czas regulaminowy przewidziany na tę sesję. Proponuję, żebyśmy przedłużyli sesję do wyczerpania porządku obrad, czyli do zakończenia zadawania pytań, wysłuchania odpowiedzi na zapytania i wysłuchania wolnych głosów i wniosków. Sądzę, że godzina na to wystarczy, na wyczerpanie tego porządku obrad. Kto jest za tym, żeby tą dzisiejszą sesję przedłużyć do wyczerpania porządku obrad? Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Ja tutaj duszę i się nic nie dzieje. No przecież ja włożyłam swoją, ale to nic nie zmienia. Dobrze, nie kredytowa, panie radny, nie kredytowa. Teraz jest oddany, tak. Dziękuję, wszyscy oddali głos, prosimy o wyniki. 21 osób za, 3 przeciw, 2 wstrzymały się, zatem sesję przedłużyliśmy do wyczerpania porządku obrad. I wracamy do zapytań pani radnej Ewy Jemility i to czwarte zapytanie. Zginęło.
Tak, nie. Wszystko już pod kontrolą. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Moje czwarte zapytanie dotyczy budowy chodnika wzdłuż ulicy Morawskiej, no i w ogóle remontu tej ulicy. To była też poprawka zgłoszona do budżetu przez pana radnego Michała Grzesia, bo popierana była przeze mnie oraz przez panią radną Lidię Dudziak. Poprawka nie została uwzględniona, ale tutaj pan prezydent stwierdza uzasadnienie, że mając na względzie uwarunkowania techniczne, to jest między innymi szerokość pasa drogowego 7 metrów, stan nawierzchni, brak infrastruktury związanej z odwodnieniem, zasadnym wydaje się zastosowanie kompleksowego podejścia do całkowitej przebudowy wyżej wymienionej ulicy. Stąd moje zapytanie, czy w jakim terminie pan prezydent planuje realizację tego przedsięwzięcia? Jest to naprawdę na tym osiedlu jedna, jedyna i ostatnia droga w tak tragicznym stanie. Wszystkie inne drogi sąsiadujące są wyłożone ładną kostką drukową, brukową, są porządnie oznaczone. No tylko ta ulica jest tak zostawiona po macoszemu. No gdyby jeszcze ją już po prostu też jakoś wyremontować, to kompleksowo zostałby rozwiązany problem dróg w tym akurat fragmencie osiedla. Bardzo dziękuję, to były moje wszystkie zapytania.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc, bardzo proszę.
Ja mam prośbę o udostępnienie tej opinii prawnej dotyczącej PIT-ów przy rekrutacji do przedszkoli. i jednocześnie ustosunkowanie się, czy jest pierwsza strona PIT-u jest traktowana jako cały PIT i czy możemy żądać zaświadczeń o zatrudnieniu od rodziców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Ja proszę o odtworzenie pliku zapytanie 1.1, bardzo mało czytelnego, niemniej bardzo proszę. O, szanowni państwo, państwo tutaj nic nie widzą, natomiast na komputerach ewidentnie dobrze widać, bo wszyscy wiemy, jaka jest widoczność terenu nocą i tutaj akurat znajduje się głęboka dziura rozdzielająca płyty chodnikowe tuż przy jednym z dwóch zejść z mostu dworcowego schodami w dół na teren prowadzący na Stary Dworzec. Ona jest dokładnie przy tym przejściu w bezpośrednim sąsiedztwie z peronem 1A. Jest ona ogromnie głęboka. Zastanawiam się, jaki ona ma cel. Czy ona jest elementem modernizacji nowego dworca, czy pełni jakieś inne ważne funkcje? Bardzo mi ciężko zrozumieć, dlaczego ona tam jest, a odpowiedź jest dla mnie bardzo ważna. O, może teraz lepiej widać. Odpowiedź jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ miałem zwichnięcie nogi przez nią, więc odszkodowanie, tak. Natomiast tutaj jestem przede wszystkim ciekawy, czy właśnie jest to element modernizacji nowego dworca, czy pełni jakieś ważne inne funkcje. Prosiłbym o odpowiedź i być może przyczynienie się do tego, żeby ona w jakimś najbliższym czasie zniknęła. Dziękuję.
Zapewne budowniczy nowego dworca chcieli być bardziej światowi, tak jak w Londynie, w londyńskim metrze, przy tego typu sytuacjach jest taki głos z głośnika mówi mind the gap, bo tam jest ta przerwa, więc sądzę, że gonimy Europy, ale w tej chwili pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Tym razem jedno krótkie pytanie. Niestety jest bezpośrednio do pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale mam nadzieję, że panowie prezydenci przekażą je i chciałabym prosić o odpowiedź na piśmie. Otóż ostatnio pojawiły się głosy, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak załatwił mecenat Volkswagena dla Teatru Nowego. Usłyszałam to bezpośrednio od pana prezydenta. Pragnę zauważyć, że nie jest to nasza miejska instytucja kultury, ale aczkolwiek korzystają z niej poznaniacy. Natomiast chciałabym zapytać, co z innymi naszymi miejskimi instytucjami kultury i jakie mecenaty, jakie sponsoringi pan prezydent zamierza, czy już może załatwił dla naszych miejskich instytucji kultury. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Moje zapytanie również dotyczy zbyt jasnego telebimu na Moście Teatralnym, ponieważ dzwonili do mnie kierowcy MPK skarżąc się, że gdy wyjeżdżają z zatoczki świeci im prosto w oczy i po prostu nic nie widzą w tym momencie, co jest oczywiście zagrożeniem ruchu drogowego i pytanie, czy można by z tym telebimem coś zrobić, żeby trochę go przyciemnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Trzy pytania. Pierwsze już sformułowałem w trakcie punktu obrad informacji o pracach prezydenta. Nie dostałem odpowiedzi. Poprosiłbym o udzielenie odpowiedzi, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o rozmowy na temat inwestycji pod nazwą budowa biokompostowni. W zeszłym tygodniu, według mojej wiedzy, być może nieco wcześniej, była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. No, chciałbym wiedzieć, jakie jest stanowisko prezydenta w tej sprawie, co dalej z tą inwestycją. Kontaktują się ze mną mieszkańcy, chciałbym wiedzieć, co im odpowiadać, jakie jest stanowisko prezydenta, bo ja mniej więcej swoje już wyrobione zdanie na temat tejże inwestycji mam. To jest pierwsze pytanie. I tu bym poprosił o odpowiedź na piśmie. Na wszystkie z tych zapytań poprosiłbym może o odpowiedź na piśmie. Drugie pytanie dotyczy sprawy, którą sygnalizowałem w dzisiejszym oświadczeniu. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Czesława 17 w Poznaniu dostali wypowiedzenie wysokości czynszu. 3/4 udziałów nieruchomości ma miasto, 25% udziałów w nieruchomości ma osoba prywatna, której miasto do tej pory jeszcze nie ustaliło. Podwyższono im czynsz o 200%, na 21 rodzin, 5 rodzin to są osoby w podeszłym wieku, powyżej 70 roku życia. Jedna jest taka skrajna sytuacja, w której pani lokatorka zajmująca mieszkanie płaciła do tej pory około 500 zł, ma 84 lata, jeszcze przed podwyższeniem czynszu sygnalizowała do ZKZL-u, że nie stać jej na czynsz 500 zł i prosi o obniżenie tego czynszu. No w odpowiedzi, jak rozumiem, nie tylko ona, ale wszyscy lokatorzy, dostała podwyżkę 200%, więc ma dzisiaj do zapłacenia ponad 1000 zł. I mam pytanie, jaka argumentacja przyświecała takiej podwyżce czynszu? Kto wpadł na pomysł, że żeby do tych lokali, które no, 75% udziałów ma miasto. Ja rozumiem, że być może z formalnego punktu widzenia to jest możliwe, ale kto podjął decyzję taką polityczną, żeby w tego typu kamienicach tak skokowych podwyżek czynszów dokonywać? I trzecie już konkretne pytanie, bo w trakcie oświadczenia tylko dokończę, tak, Pani Przewodnicząca?
Nie, bo to jest trzecie pytanie, nowy tak czas. Jest. Bardzo
proszę. Trzecie pytanie, konkret, lokatorka, już nie będę podawał imienia, nazwiska, lokatorka mieszkania przy ulicy Chełmońskiego 10/11. Proszę, bo to będzie potrzebne pewno do zindywidualizowania tej Pani. Tak jak powiedziałem, pracownica sfery budżetowej, jednej z, o ile dobrze wiem, instytucji zresztą miejskich, wychowująca dwójkę nieletnich dzieci, dostała eksmisję, zadłużenie w lokalu nie było jakieś takie drastyczne, około 4-5 tysięcy złotych. Sąd pierwszej instancji orzekł o eksmisję, ale orzekając o eksmisję orzekł, co oczywiste z uwagi na małoletnie dzieci, orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Miasto od tego wyroku złożyło apelację. Chciałbym dowiedzieć się, jakiś to interes miasta był w tym, żeby kobiecie samotnie wychowującej dzieci, dwójkę niepełnoletnich dzieci, odebrać prawo do lokalu socjalnego. Na razie tyle, dziękuję bardzo. Wszystkie te odpowiedzi prosiłbym na piśmie, jeżeli będzie wiedza co do tych spraw i dzisiaj któryś z panów prezydentów będzie mógł odpowiedzieć, to będę wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
Moje pytanie dotyczy trasy rowerowej na Nowych Zawadach i też będę prosiła o odpowiedź na piśmie. A mianowicie ta trasy rowerowej, czy też ścieżki rowerowej od Ronda Śródka tutaj na ulicę Główną, to jest ścieżka, która jest na dzień dzisiejszy w fatalnym stanie. Rozpada się i coraz częściej mieszkańcy właśnie na tą ścieżkę narzekają. Niedawno wpłynęło między innymi do mojej rady osiedla pismo z Zarządu Dróg Miejskich z informacją, jak wygląda ten stan. Ja pozwolę sobie przeczytać i powiem, jakby na czym polega problem. Otóż w odpowiedzi na pismo przesłane 23 stycznia w imieniu Stowarzyszenia dla Naramowic w sprawie drogi rower w ciągu ulicy Prymasa Augusta Chlonda i Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że wykonawcą tejże ścieżki w ramach robót inwestycyjnych był Poldruk Piła Spółka ZO. Ze względu na bardzo zły stan wyżej wymienionej drogi już w 2012 roku ZDM ustalił z wykonawcą, że do maja 2013 roku wymieni on w ramach robót gwarancyjnych nawierzchnię ścieżki. Pomimo licznych pism wykonawca nie przystąpił do naprawy ostatecznie w związku z upadłością Poldruk Piła Spółka ZO i brakiem możliwości wyegzekwowania naprawy drogi w ramach udzielonej gwarancji. ZDM w dniu 10 października zlecił wymianę nawierzchni na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Główną Zakładowi Robót Drogowych w Poznaniu. Jednocześnie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły po rozebraniu nawierzchni bitumicznej, roboty zostały wstrzymane. Termin ich zakończenia został wydłużony do kwietnia 2015. Tu jest moje pytanie. Otóż od roku 2012 ZDM nie potrafił wyegzekwować od wykonawcy prawidłowej naprawy tejże nawierzchni. Pytanie moje jest takie, no co się stało, że skutecznie nie można było tego wyegzekwować? No przecież są gwarancje należytego wykonania kontraktu. To mogło wszystko się zadziać we właściwym terminie.
Czy jeszcze możemy prosić 10 sekund na zakończenie?
Tak? Przez 2 lata nie potrafiono naprawić tejże ścieżki rowerowej, a teraz będziemy my za naprawę tej ścieżki płacić z podatków. Dlaczego ZDM nie wyegzekwował tego wcześniej? No to jest dla mnie niegospodarność ewidentna.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. 2 pytania wynikające tutaj z korespondencji od mieszkańców. Pierwsza kwestia dotyczy ulicy Modrzejewskiej na ławicy, a w zasadzie takiego przedłużenia do ulicy Makuszyńskiego. Jest tam utwardzona droga, natomiast brakuje oświetlenia, w związku z tym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Pytanie, czy w jakiś sposób można ten odcinek uczynić bardziej bezpiecznym, czy przez oświetlenie, czy przez, nie wiem, dobudowę chodnika na tym obszarze, na tym odcinku. Druga kwestia dotyczy ścieżki rowerowej przy ulicy Strzegomskiej, przy Lasku Marcelińskim, od ulicy Gałczyńskiego do parkingu leśnego. Tam jest ścieżka rowerowa tylko po stronie osiedla, nie ma jej po stronie lasu. Pytanie, czy można w jakiś sposób uzupełnić jeszcze ten odcinek. Mieszkańcy także wskazują na to, iż brakuje tam chodnika i wadliwie w związku z tym także są na tym odcinku, na tej ulicy zorganizowane przystanki autobusowe. Ludzie wysiadają z autobusu bezpośrednio na ścieżkę rowerową. Pytanie, czy w najbliższym czasie będzie ten odcinek poprawiony. I ostatnie pytanie, już zupełnie z innego obszaru. Czy w związku z usunięciem parkujących samochodów z dziedzińca przed budynkiem Urzędu Miasta jest możliwość, aby udrożnić także dla pieszych, dla przechodzących, no pewien skrót by można powiedzieć, właśnie przez dziedziniec urzędu, co wymagałoby otwarcia tej bramy, która oddziela teren urzędu od parku Chopina. Gdzieś nawet w prasie, w mediach pojawiały się sugestie, że żeby ten plac dziedziniec, skoro został już oczyszczony, jakąś funkcję bardziej dla mieszkańców może spełniał, mógłby stać się jakąś częścią właśnie takiego nowego, alternatywnego szlaku pieszego. Do tego wymagane byłoby udrożnienie właśnie przejścia do parku Chopina, przynajmniej w godzinach pracy urzędu. Czy takie coś jest możliwe i czy pan prezydent zamierza w najbliższym czasie takie coś zrobić, pójść za ciosem, jeśli chodzi o udostępnienie obszaru urzędowego dla mieszkańców? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ja mam jedno pytanie, w takim zasadzie pytanie, sugestie do pana prezydenta, który dzisiaj nie jest obecny, akurat w tej chwili w czasie tych interpelacji i zapytań, ponieważ część tych zapytań dotyczy bezpośrednio przedsięwzięć czy zamierzeń pana prezydenta, a pan prezydent jest nowym prezydentem i zarówno mieszkańcy, jak i radni są ciekawi zatem tego, co zamierza, czy nie zamierza prezydent, i o to pytają. My te pytania przekazujemy. Zatem czy możemy liczyć na to, że pan prezydent będzie bezpośrednio udzielał tych odpowiedzi w czasie tych zapytań, które no, są taką właśnie formą możliwości uzyskania bezpośrednio od prezydenta takiej odpowiedzi daną nam raz na miesiąc czy raz na dwa tygodnie. W zasadzie nam, mieszkańcom, poprzez nas. Dziękuję. I jeszcze widzę, że teraz pani radna Lidia Dudziak się zgłosiła z jednym pytaniem, a może więcej.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Rzeczywiście jedno, spojrzałam teraz w kierunku pana prezydenta, widzę, jest pan prezydent Wodarski, więc myślę, że jego zainteresuje tym pytaniem. Otóż mi się zdarza, że dosyć często, od czasu do czasu z mężem jeździmy do Kiekrza na spacery. Mąż tam łowi generalnie ryby w sezonie, ale tak to ciągle mnie tam ciągnie, żeby mnie też zachęcać do tego łowienia. Ktoś mi nie może zachęcić, no ale mniejsza z tym. Problem polega na tym, że jak jedziemy do tego Kiekrza i jedziemy ulicą Nowiną, tam jest przystanek autobusowy autobusu, który jedzie do Kiekrza, to po prostu się serce kraje, bo w niedzielę, w południe, kiedy jest pusto na ulicach, w autobusie siedzi 5 osób i jedzie przegubowy autobus. Ja już kiedyś o tym mówiłam w poprzedniej kadencji, to wtedy mnie trochę pan dyrektor MPK wyśmiał, powiedział, tak, że się na tym nie znam, że tak dalej. Generalnie chodzi o to, że po pierwsze przegubowy autobus o wiele więcej pali paliwa niż zwykły krótki autobus. Jeżeli tam jedzie 5 osób, to jest tak demoralizujące i wkurzające mieszkańców, że to się w głowie nie mieści. Więc mam nadzieję, że pan prezydent się zainteresuje tym tematem. To nie jest jednostkowy problem, tylko tak jest stale tam. Nie wiem, dlaczego tam jeździ przegubowy autobus, kiedy w ogóle ludzie w nim nie siedzą. Tak?
Dziękujemy bardzo. Jeszcze pani radna zainspirowała pana radnego Janusza Kapuścińskiego, więc bardzo prosimy. Jeszcze jedno pytanie.
Wysoka Rado, panie prezydencie, pani przewodnicząca. Ja otrzymałem odpowiedź pana dyrektora Zakładu Transportu Miejskiego w sprawie tych zastrzeżeń, jakie jakie budziły podane przez pana dyrektora na Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a mianowicie pan dyrektor wtedy przekazał nam informację, że straty na niewykupionych biletach wynosiły w roku 2014 1 300 000 zł. Z kolei następną cyfrą 6 300 000 zł to były kwoty uzyskane w trakcie windykacji. No i na pytanie końcowe, ile kosztowała nas windykacja, padła cyfra 5 300 000. W związku z tym myśmy nawet tych swoich strat nie pokryli tą windykacją. No ale ostatnio ukazał się artykuł w Głosie i ja otrzymałem odpowiedź i tu pojawia się po raz pierwszy cyfra, której nigdy nie było, a mianowicie 13 000 000 zł. Z 1 300 000 i zresztą w Głosie był artykuł o ZTM-ie i tam też ta sama kwota się pojawiła. Natomiast kwoty, które podano w gazecie, w tym w Głosie Wielkopolskim, opiewały na 630 000 miast 6 300 000 i 530 000 zamiast 5 300 000. Więc po prostu informacja była kompletnie błędna. Dlatego też proszę uprzejmie pana Bańskiego o sprecyzowanie, o jakie tutaj cyfry chodzi. Nam chodziło o rok 2014 i chcielibyśmy uzyskać.
Dziękujemy bardzo. I na tym wyczerpała się, skończyła się lista osób chętnych do zadania pytania. Zamykamy zatem punkt interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu 18 naszej dzisiejszej sesji, odpowiedzi na zapytania. Czy pan prezydent Jędrzejewski, czy który z panów będzie tymi ewentualnymi odpowiedziami, które dzisiaj tutaj mają być udzielone ustnie? Bardzo proszę.
Szanowni państwo, pierwsza odpowiedź to, co jestem w stanie z pamięci odpowiedzieć tutaj pan radny Lipiński, kwestia umowy z wykonawcami, znaczy standardowo do SIFS-u jest dołączony projekt umowy. Już tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie, także jeżeli wszystkie osoby zainteresowane projektem umowy oczywiście przekażę taką umowę. Pytanie, czy ma być z wypełnionymi danymi, czy taka, która była na stronie. Natomiast mamy dwóch wykonawców, czyli FB Serwis wraz z podwykonawcami i konsorcjum Remondis. Remondis jest liderem konsorcjum. Także jeżeli ktoś chce na szybko sprawdzić, w tej chwili to jest dostępne na stronie GOAP, na stronie GOAP-u w zakładce BIP. Natomiast na resztę pytań pozwolicie państwo, tak jak zresztą większość z państwa radnych wnioskowała, odpowiemy razem z panem prezydentem i zastępcami na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan prezydent Maciej Wudarski, a też pani Lidia Dudziak do tego, co powiedział pan Jędrzejewski. Czy to może pani radna Lidia Dudziak ad vocem tej ostatniej odpowiedzi? Bardzo proszę.
Ostatnie zdania pana prezydenta było, że na resztę pytań odpowie na piśmie, ale chciałam zapytać, żeby jednak na moje pytanie odpowiedział od ręki. Chodzi o Straż Miejską, o rejon Dmowskiego, a Hetmańska, gdzie błąkają się bezdomni w okolicy budowy galerii. Jesteśmy zaniepokojeni. Czy może tam wysłać straż w celu rekonesansu i zainteresowania się?
Pytanie, czy pani radna by chciała usłyszeć jakąś odpowiedź teraz, a nie czekać miesiąc na odpowiedź pisemną, bo zgłasza pewien problem w formie pytania, który jest problemem bieżącym, palącym, czy niepokojącym.
Bardzo proszę pan komendant, żeby odpowiedział. Dziękuję.
Jest pan komendant? Tak? Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Panowie Prezydencie, Szanowni Państwo, oczywiście przyjąłem do wiadomości i kontrola będzie wykonana.
Dziękuję bardzo i pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, odpowiadam od końca na te pytania, na które no, mogę odpowiedzieć w takim trybie przyspieszonym, odnosząc się do pytania pani Lidii Dudziak. Uczestniczyłem w zespole ze strony Rady Osiedla Krzyżowniki Smochowice, który negocjował z ZTM-em rozkład jazdy dotyczącej obsługi komunikacyjnej osiedli Wola, Krzyżowniki Smochowice, Kieksz. Także, tak jak państwo wiecie, są to linie, które w ramach obsługi aglomeracyjnej obsługują także Rokietnice. I na ten temat z ZTM-em dyskutowaliśmy, bo te problemy oczywiście się pojawiają. Natomiast no, mamy tutaj na sali pana dyrektora Snuszkę. Ja myślę, że bardziej zasadnym i właściwym będzie to, że pani otrzyma tą odpowiedź na piśmie. Bardzo często kwestia optymalizacji kosztów dla bieżącego funkcjonowania, tak, transportu publicznego jest to, że jednak autobus przegubowy, który przed chwilą mógł być wypełniony, czy w poprzednich kursach mógł być wypełniony, mimo wszystko funkcjonuje na tej trasie do końca dnia, czy przez cały dzień i w tym momencie nie jest zamieniany na krótszy autobus. Natomiast tak jak powiedziałem, odpowiedź pełną z wykazem, jak to funkcjonuje, jak te koszty się przedstawiają, otrzyma pani radna na piśmie. Sprawa, która jest też tutaj wychwyciłem, istotna, zapytanie pana radnego Lewandowskiego dotycząca biokompostowni. Dokładnie tak jak pan radny ma taką informację, zostało wydane pozwolenie na budowę 26 stycznia. Pozwolenie na budowę zostało wydane w oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 2010 roku. W ramach tego postępowania została wyrażona opinia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz inspektora sanitarnego. W ramach tego postępowania odstąpiono od sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. To wszystko dało podstawę plus projekt techniczny zgodny z decyzją środowiskową do tego, aby Wydział Urbanistyki wydał, bo musiał wydać taką decyzję, a nie inną, o pozwoleniu na budowę. My jesteśmy w tej chwili w kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami. Zgłosiło się 5 stowarzyszeń z taką prośbą o spotkanie. Organizujemy to spotkanie razem z radnym, znaczy z prezydentem Jędrzejewskim i będziemy starali się zabezpieczyć mieszkańcom pełną informację na etapie prowadzenia samej inwestycji. Spotkanie się odbędzie, bardzo możliwe, że już teraz w piątek. Mam jedną sugestię, bo tutaj akurat odpowiedź czy odniesienie się do zapytania pani radnej Jemielity, jeżeli dobrze zrozumiałem, dotyczy to dwóch ulic, które nie mają wykonanej nawierzchni. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt, bo no, sam też gdzieś w takim procesie i takich dyskusjach uczestniczę. Bardzo często znacznie bardziej opłacalne dla mieszkańców takiej ulic, na których nie ma wykonanych jezdni prawidłowych czy też chodników, jest przeprowadzenie tej inwestycji w ramach tak zwanego czynu społecznego, czyli powołania stowarzyszenia. W takiej sytuacji mieszkańcy zwolnieni są z opłaty adiacenckiej. Natomiast w wypadku wykonania przez miasto... No ja nie wiem, bo tam na pewno zapytanie dotyczyło jednej ulicy, na której nie było jezdni, ale okej, proszę pozwolić mi skończyć. Natomiast w wypadku opłaty adiacenckiej, tak, czyli wykonaniu przez miasto takich ulic dojazdowych właśnie osiedlowych, bardzo często te opłaty adiacenckie przewyższają koszty udziału mieszkańców w stowarzyszeniu. Także ja polecam na osiedlu Krzyżowniki Smochowice, jest to takie narzędzie, do którego żeśmy bardzo często sięgali. No nie uzyskaliśmy jeszcze stuprocentowego, że tak powiem, zagospodarowania takich terenów czy zabudowy normalnymi ulicami. Zostało nam troszkę do pracy, ale tak to wygląda. Natomiast odnosząc się do braku chodnika, no jeżeli chodzi o chodniki, środki są na budowę chodników w ramach rad osiedlowych. No i na pewno takie pytanie też można zadać do Rady Osiedla, czy i kiedy taki chodnik planuje wybudować. Myślę, że na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak chciała dodatkowe pytanie, tak?
Najgorsze jest, jeżeli się nawzajem nie słuchamy.
Ja nie mówiłam, że autobus przegubowy nie jest potrzebny na tej trasie i tego w ogóle nie podważam. Podważam to, że autobus przegubowy jeździ w niedzielę, wtedy, kiedy ludzie nie jeżdżą tym autobusem. Tylko mi o to chodzi. Niedziela. To jest po pierwsze. Po drugie, przy okazji chciałam poprosić państwa, pana prezydenta o to, żeby nam, myślę, że wszystkim radnym, ale przynajmniej tutaj koleżanka mnie również o to poprosiła, schemat organizacyjny w tej chwili urzędu, kto pod kogo podlega, bo są takie zmiany w tej chwili, że my nie wiemy co, do kogo, do którego z państwa należy, jaki wydział, jakieś nowe wydziały powstały, może też dyrektorów tych wydziałów, kto jest dyrektorem, do kogo możemy się zwracać, po prostu taką informację organizacyjną dla nas wszystkich radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak znowu figuruje na tablicy, ale już się nie zgłasza, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że także na pytania, nie wiem, takie dość pilne dotyczące konkursu Złota Żaba też dzisiaj nie będzie odpowiedzi, tak? Nie, czy jest ktoś z Wydziału Oświaty? Nie widać. Także dziękujemy. Nie ma więcej odpowiedzi, więc zamykam punkt odpowiedzi na zapytania i przechodzimy. Z czego się państwo radni śmiejecie? A z czegoś innego? Dobra. I w takim razie przechodzimy do punktu 19. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie zgłasza się pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz i pan radny Mateusz Rozmiarek. Zatem oddaję głos panu przewodniczącemu.
Dziękuję. Ja chciałbym zwołać pierwsze posiedzenie Komisji Doraźnej do Spraw Legislacyjnych powołane dzisiejszą uchwałą niezwłocznie po zakończeniu tej sesji. Proszę czterech panów radnych o pozostanie w tej sali. Spotkanie poprowadzi pan przewodniczący Michał Grześ. Program spotkania obejmuje wybór przewodniczącego komisji. Mówię przewodniczącego, bo niewątpliwie będzie to mężczyzna.
Nie zapiszę się. Dziękujemy bardzo. Czy to wszystko, panie przewodniczący? Tak? Dobrze.
Jak domyślam się, tylko ten punkt będzie przedmiotem tych obrad. W związku z tym nie będzie wyborów wiceprzewodniczących i tak dalej. Więc...
I tak dalej. Dziękujemy bardzo. I teraz pan radny Mateusz Rozmiarek. Bardzo proszę.
Ja chciałem poinformować, że w ubiegły weekend odbyły się 16 regionalne zawody radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym i wraz z kolegą Szymonem Szynkowskim Belsenk we dwie osoby reprezentowaliśmy Poznań. Myślę, że nie najgorzej nam poszło. Ja dotarłem do 1/8 finału, zaś kolega Szymon Szynkowski do 1/4 na 103 uczestników, ale mamy taką prośbę, aby być może w przyszłym roku większa ilość radnych się zgłosiła do tego turnieju, może jakiś pucharek dla Poznania przywieziemy.
Ale to musielibyśmy wiedzieć wcześniej, ja to przegapiłam.
Ale to zaproszenia były mailowo, parę tygodni szybciej.
Dziękujemy bardzo za to przypomnienie i gratulujemy przejścia do ćwierćfinału i do 8 finalistów w przypadku drugiego pana radnego. Pani radna Klaudia Strzelecka.
W związku z tym, że nie otrzymałam informacji na moje zapytania, czy ją otrzymam drogą pisemną.
Dzisiaj nie udzielono odpowiedzi, będą państwo radni.
Ponieważ na zeszłej
pisemnie.
Sesji, jak zadałam zapytania, to odpowiedzi do tej pory żadnej nie otrzymałam. Dziękuję.
Tak, ja może tylko wtrącę, że może warto troszeczkę usprawnić system, ponieważ... Zgodnie z naszym regulaminem, statutem, w ciągu miesiąca te odpowiedzi mają być udzielane. A na tak, na interpelację miesiąc. Ja otrzymałam odpowiedź na interpelację po 6 tygodniach. Ja tylko przypominam, że na interpelację jest miesiąc, ale ostatnio te interpelacje dłużej trwają. Nie wiem, czy ten system się zmienił, coś tam powoduje pewne opóźnienie, natomiast na pytania jest tydzień, jeżeli były zadane w dniu sesji, tu przypomina pan przewodniczący Grześ. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Ja rezygnuję, dziękuję bardzo.
Pan radny zrezygnował, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Ja chciałem, wracając jeszcze do decyzji podjętej kilka godzin temu, podziękować ponownie za wybór na delegata do Związku Miast Polskich, jednocześnie deklarując i prosząc Państwa o zgłaszanie wszelkich przypadków, na które napotykają radni, a także przedstawiciele władzy wykonawczej, w których ustawy utrudniają bądź uniemożliwiają wprowadzenie dobrych rozwiązań z punktu widzenia mieszkańców. Ja jako radny przez te 9 lat o szereg takich kamyków ustawowych się potknąłem, więc jakby już mam też szereg pomysłów, gdzie można by proponować legislacyjne zmiany, ale pewnie Państwo macie też własne doświadczenia albo będziecie mieli tutaj apel skierowany do młodych radnych. Proszę traktować mnie jako takiego też przedstawiciela, który będzie starał się w ramach tego organu, który nie ma takiej być może siły przebicia, jakiej byśmy oczekiwali, ale który jednak ma współpracować i współdyskutować różne rozwiązania legislacyjne ważne dla samorządu, i z rządem, i z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego, żeby przedstawiać mi te bolączki, te problemy. Póki co Biuro Zarządu Miast Polskich jest w Poznaniu. Jest tam zatrudniony szereg osób, w tym prawnicy, analitycy, którzy, jak rozumiem, też są powołani do tego, żebyśmy my jako duży samorząd walczyli odpowiednio swoją pozycję i walczyli z barierami legislacyjnymi. Ja to zadanie traktuję na poważnie i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I pan radny Tomasz Lipiński jednak.
Tak, ja bym chciał tylko powiedzieć, że pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz jest super. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy i tym istotnym akcentem zakończyliśmy punkt Wolne Głosy i Wnioski. I przechodzimy do punktu 20. Zamknięcie sesji. Zamykam dzisiejszą sesję Rady Miasta Poznania. Życzę Państwu miłego wieczoru.